Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Marcin. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy słuchają Radia Maryja. Zapraszam na rozmowy niedokończone. Dziś temat to geologia i surowce w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. I witam naszych gości, a są nimi pan profesor doktor habilitowany Mariusz Orion Jędrysek, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich.
I pan Mateusz Mamczar, prawnik, specjalista z prawa geologicznego i górniczego.
Szczęść Boże.
Właśnie geologia i surowce, no, główne zagadnienia polityki geologicznej i surowcowej w Sejmie. Czy to w ogóle są takie główne jakieś zagadnienia? Czyli czy te surowce, czy ta geologia, czy ona jest podejmowana, czy te tematy są podejmowane przez Sejm?
No muszę powiedzieć, że w ostatnich latach do momentu tego Sejmu niewiele się działo, to znaczy uchwalono, kiedy myśmy rządzili Prawo i Sprawiedliwość, to sporo tych poprawek różnych takich było dotyczących prawa geologicznego i górniczego. Prawo geologiczne i górnicze w ogóle ma bardzo wiele zmian, mniej więcej co pół roku jakaś zmiana wchodzi. W związku z tym w 2007 roku przygotowaliśmy zupełnie projekt nowego prawa geologicznego i górniczego i z towarzyszącą jeszcze taką ustawą o powołaniu Polskiej Służby Geologicznej jako organu państwa. No ale rząd się zmienił, koalicja się zmieniła, przejęto tą ustawę i muszę powiedzieć, że z niej zrobiono, można powiedzieć, potworka takiego, który niszczy możliwość korzystania z zasobów geologicznych, czego ostatecznym efektem było to, że firmy, które się udało jeszcze nam ściągnąć i zaprosić do współpracy, żeby wzięły całe ryzyko i koszty wielu miliardów dolarów na siebie na poszukiwanie gazu w łupkach, że one ostatecznie opuściły Polskę. To też było związane właśnie z wielkością ryzyka poszukiwań geologicznych, które Donald Tusk wywindował wielokrotnie. No i dlatego te firmy między innymi wyszły. Ale jak wygląda dzisiaj Sejm, jeśli chodzi o geologię? Jest trzech geologów, w tym licząc mnie, w praktyce, no to takich praktykujących to chyba głównie ja jestem. Jeśli chodzi o gaz łupkowy, to do 1914 roku Tusk co chwilę występował, albo a to na tle, prawda, no, premierem był, mówiło się o tej geologii trochę, o poszukiwaniu gazu w łupkach, chociaż wiele ludzi myślało, że to jest w resorcie gospodarki, a nie w resorcie środowiska, który jest bardzo gospodarczym jednak ministerstwem. A potem, jak już widać było, że to jest kompletna kompromitacja, no to Tusk poszedł do Brukseli, no, a sprawy zepsute zostawił w Polsce. Istnieją także dwa zespoły parlamentarne. Zespół, którym ja prowadzę, zespół surowców i energii, i jest zespół parlamentarny prowadzony przez członka Platformy Obywatelskiej, który z samej nazwy ma fałszywą nazwę, zespół gazu łupkowego. Nie ma czegoś, proszę Państwa, takiego jak gaz łupkowy, jest albo gaz w formacjach łupkowych, albo gaz z łupków, albo gaz w łupkach. Takie się ukuło, no, kalka językowa z języka angielskiego, shale gas, ale tak naprawdę my powinniśmy mówić gaz z łupków albo gaz w łupkach. No ale taką nazwę przyjęto, to widać o niefachowości. W zasadzie tam się specjalnie nic nie dzieje, natomiast zespół parlamentarny, który ja prowadzę, wykonał wiele seminariów, konferencji, cztery naprawdę duże konferencje tworzące politykę surowcową państwa. Myślę, że to miało fundamentalne znaczenie dla propagowania idei korzystania z własnych zasobów naturalnych. Także projekty ustaw rządowych, kilka projektów ustaw, jak podatek od niektórych kopalin, czyli tak naprawdę miedzi i srebra, tak naprawdę KGHM, który doprowadzi do tego, że no, KGHM będzie miał wzrastające problemy finansowe. Także był podatek, były dwie ustawy dotyczące gazu i ropy, węglowodorów, które w zasadzie zamiast pomóc, to zniszczyły, zniechęciły zupełnie do poszukiwań. W tej chwili jest jedna tak zwana specustawa z Ministerstwa Skarbu, która ma przyspieszyć poszukiwania, tylko pytanie, kto będzie poszukiwał? No tylko polskie firmy. Właściwie to tak przy marginesie. No to, że Prawo i Sprawiedliwości w moim rządzie, w tym, w którym ja pracowałem, udało się przerzucić całe ryzyko i koszty poszukiwań na barki inwestorów zagranicznych z jednoczesnym no naszym istotnym udziałem, czy kluczowym udziałem w całym tym interesie, to był naprawdę sukces. Natomiast rząd PO doprowadził do tego, że to tylko głównie polskie firmy wydawały ogromne pieniądze. Nie stać po prostu nas na to było. W związku z tym musiało się doskoczyć także i źle dla polskich firm, aczkolwiek są pewne szanse, tylko że niestety szkoda, że to naszym kosztem. A przy okazji jeszcze trzeba powiedzieć, że to, że gaz w łupkach był poszukiwany przez polskie firmy z ograniczoną jednak zdolnościami do poszukiwań finansowymi również, no to spowodowało, że nie mogły odpowiednio ułożyć na poszukiwania tego, co miały doskonałe doświadczeni, na co miały pieniądze, mianowicie na przykładanie złóż konwencjonalnych. W związku z tym należy się spodziewać, że w najbliższych latach nie będzie istotnych dużych udostępnień złóż. To, co się o czym mówi, że są odkrycia, to są odkrycia wynikające z wielolecia i takich złóż wiele jest w Polsce. Prawdopodobnie nawet 30 miliardów metrów sześciennych stoi zaczopowanych otworów w Polsce. To można poczytać w mediach.
30 miliardów metrów sześciennych
to jest takie dwuletnie zapotrzebowanie. No, ale to w takich sytuacjach patrzy się w perspektywie 20-30 lat, a nie perspektywie roku czy dwóch. A więc to się rozłoży, ten efekt Tuska na pewno, bo tak to należy, albo efekt PO-PSL chyba tak należy to mówić, bardzo negatywny, jeśli chodzi o zasoby geologiczne Polski. Następną jeszcze rzeczą, bo rozumiem, że troszeczkę szersze podsumowanie
tej poprzedniej części,
która była w telewizji. Oczywiście opozycyjne były, była ustawa o CCS i tutaj pewnie kolega, który ze mną jest, będzie na ten temat mówił o tych dwóch czy trzech ustawach, nawet czterech. Była także opozycyjna projekt ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej, o Mierownictwie Geologiczno-Górniczym. No oczywiście one odpadły natychmiast i to tutaj też była niesamowita kompromitacja Platformy Obywatelskiej, która jedna z posłanek Platformy postawiła wniosek o odrzucenie projektu ustawy o Mierownictwie Geologiczno-Górniczym. Więc ja jako wnioskodawca zapytałem, a dla jakiej to przyczyny, to znaczy proszę uzasadnić, ponieważ kompletnie widać było w mojej opinii, że i to wszyscy widzieli, że nie czytała ta posłanka tego projektu w ogóle ustawy, tylko odrzucała, bo tak trzeba, takie jest wymaganie polityczne PSL, więc powiedziała, że to ma wpływ na gaz w łupkach. Oczywiście to nie miało żadnego wpływu, bo to miernictwo dotyczyło małych piaskowni i żwirowni. Chodziło o ukrócenie nielegalnej eksploatacji, więc trochę śmiechu koło tego było, ale konsekwencje dla Polski są złe. No niestety złe w Polsce w tej chwili. Może już nie 50, może 40, bo myśmy to zwalczali. 40% kruszywa w Polsce jest wydobywane nielegalnie, bez odprowadzenia podatków, z zniszczeniem środowiska, z zanieczyszczaniem i tak dalej, no bo tak bez, jednak to są zasoby państwowe. Sprawa następna, no to są odnawialne źródła energii, które nawet było ostatnie wysłuchanie publiczne. Tutaj pani poseł Zalewska bardzo się angażowała w to i dzięki jej za to ogromne, no ale jak widać PO-PSL bo zrobili co chcieli, zrobili ustawę, która jest no, taką, że cała Polska będzie się składała na wiatraki, finansowali wiatraki z obcym kapitałem głównie lub różnych tam osób, które są w jakiś sposób zapewne być może związane z rządem. Niestety tak to mi wygląda. Także nie było natomiast nic o naszych źródłach energii, nie ma wsparcia geotermii, nie ma wsparcia biomasy, szczególnie tej wysoko przetworzonej. Niestety no, to są bardzo mierne efekty tej ustawy w tym zakresie. Jeśli chodzi o inne rzeczy, no oczywiście pakiet klimatyczny, dyskusja w zakresie pakietu klimatycznego, skandaliczne zachowanie pani Kopacz. Ja pytałem, czy ona rozumie, co podpisała, ponieważ tam są tak bełkotliwe zapisy, że w zasadzie można z nich wziąć wszystko. Niemniej jednak zobowiązują Polskę do nadalszej redukcji emisji po 2021, a w niektórych przypadkach 2030 będzie po prostu zapaść totalna w energetyce. No ale to już nie jest problem Platformy Obywatelskiej, bo pewnie do tego czasu istniała nie będzie. Natomiast jeszcze jest inna rzecz, która weszła, to są grupy bilateralne, gdzie się rozmawia na temat zasobów geologicznych polsko-japońska. W szczególności tutaj było spotkanie z ambasadorem, ze specjalistami. Jeśli chodzi o inne rzeczy, to także bieżące zagadnienia prawne w różnych aspektach, na przykład była dotycząca emisji siarki w gospodarce morskiej, przy transporcie morskim, więc problemy geochemiczne, ochrony środowiska i takie rzeczy. Była także problem polityki geologicznej państwa. Tutaj dokument rządowy został przedstawiony żenującej jakości, nie mający nic wspólnego z polityką, tylko coś w rodzaju jakiegoś raportu. Dosłownie przypomina mi to przemówienia pierwszomajowe Gomułki i życzeniowe. No nic, po prostu nic. A przecież zręby polityki surowcowej państwa, geologiczno-surowcowej państwa zostały w 2007 roku przygotowane. One są nawet w moim sprawozdaniu, które opublikowałem chyba jako jedyny członek rządu w ogóle. Sprawozdanie ze swojej działalności. Ono jest dostępne na mojej stronie internetowej. W ogóle w internecie jest dostępne. Sprawa jeszcze inna. To koncesje na węglowodory były wielokrotnie dyskutowane, na metale, proszę Państwa, no 90 kilka procent powierzchni koncesyjnej w tej chwili, jeśli chodzi o metale, i to metale rzadkie, wielkiej wagi, wielkiej wartości, są w rękach obcego kapitału. I gdyby policzyć jeszcze 30-kilkoprocentowy udział Skarbu Państwa, no to państwo polskie praktycznie pozbyło się udziałów własnościowych w koncesjach na miedź, srebro, złoto, platynę, wanad, molibden, tytan. To są pierwiastki strategiczne, niektóre krytyczne, ren. No niestety tak to wygląda, tak działa rząd Platformy Obywatelskiej. Trzeba powiedzieć, że niektóre z firm, które dostawały te koncesje na powierzchnie ogromne, powierzchnie nawet większe od pojedynczych powiatów, to były kapitały założycielskie na przykład 5000 zł, tak? A koncesje są warte miliardy. No tak to niestety wygląda. I jeszcze cóż, no raport Państwowego Instytutu Geologicznego był dyskutowany fatalnej jakości ten raport, jeśli chodzi o podstawy merytoryczne, ponieważ na starych bazował rdzeniach, a więc już zwietrzałych, nie nadających się do pełnej oceny ich wartości. Ponadto był raport Najwyższej Izby Kontroli, który między innymi na mój wniosek mojego zespołu został sporządzony. Nie zostawiał suchej nitki na tej działalności, na poszukiwania w Polsce. No straszne były to. Oczywiście Platforma Obywatelska nie pozwoliła w ogóle dyskutować na ten temat. Przygotowany dezyterat przeze mnie został odrzucony natychmiast. Komisje, które nadzwyczajne, które były zwoływane, natychmiast zostało przegłosowane i to Państwo widzieli dzisiaj nawet fragmenty. Jest na YouTube, można poszukać koniec polskiego parlamentaryzmu, jak Platforma Obywatelska nie pozwala dyskutować na ten temat, czy także na temat raportu NIK dotyczącego skandalicznej wręcz opóźnień w budowie, czy według mnie nadużyć w budowie gazoportu, terminalu LNG, gdzie Polska w zasadzie jest pozbawiona już możliwości przyjęcia jakiejkolwiek ilości gazu skroplonego.
No bo pojawia się wniosek formalny, nie, tak? Da. Czyli no, to nie, no. zakończmy i tyle.
Tak, tutaj nawet było w ten sposób, że to prowadził poseł Błaszczak to spotkanie, no ale członek rządu po prostu, no ja nie wiem, czy ośmieszał posłów, czy ośmieszał siebie, rząd, nie odpowiadając w ogóle na pytania w sposób wystarczająco rzeczowy, mówiąc coś o jakiejś straży pożarnej, że to powodowało, czy o tym, że nie było podpisanego wcześniej umowy z eksporterem, czy nie wiedzieliśmy skąd będziemy importować. Cóż to ma do rzeczy? No gaz jest gaz i trzeba go budować najpierw terminal, a potem będziemy rozmawiać na ten temat. No i sprawy jeszcze magazynów gazu były przez jakiś czas bardzo, bardzo mocno poruszane, ponieważ pamiętamy może mniej więcej rok temu Tujechociński, Tusk mówili, że Polska jest bezpieczna, bo tam gaz, mamy pełne magazyny. Tylko nie powiedzieli, że te magazyny to są per capita najmniejsze w Unii Europejskiej. Z krajów, które w ogóle posiadają magazyny, bo są takie, które ich nie posiadają w praktyce, ale mają za to dostęp do portów LNG, więc w których są i magazyny, jest swobodny dostęp do surowca. Więc tak naprawdę Polska pod względem, pod względem magazynowania gazu jest na ostatnim miejscu w Unii Europejskiej, a tego już tym się już Tusk nie pochwalił. Natomiast wprowadzono ustawę CCS, która miałaby zajmować struktury geologiczne, na które by się nadawały bardzo dobrze właśnie na bezzbiornikowe magazynowanie gazu. Takich rzeczy byłoby dużo, ale na ten temat, myślę, powinien już powiedzieć tutaj od strony prawnej ekspert nasz, który jest ze mną.
Pan Mateusz Mamczar.
To bym bardzo prosił.
Dziękuję. A więc podstawowym aktem prawnym dotyczącym CCS-u w Unii Europejskiej jest dyrektywa, która reguluje zatłaczanie, wychwytywanie i zatłaczanie dwutlenku węgla. Ona miała być wprowadzona do porządków prawnych państw członkowskich w 2011 roku. Polska dokonała transpozycji dopiero w 2013 roku. Niemniej jednak wcześniej, o rok wcześniej dokonali tego Niemcy, którzy zastosowali artykuł 4 dyrektywy, który umożliwił im zakazanie stosowania CCS-ów na terytorium praktycznie całego kraju. Ogólnoniemiecka ustawa umożliwiła krajom związkowym przyjęcie ustaw, które mogły zakazać stosowania CCS-u. I z takiej możliwości skorzystała Dolna Saksonia i Mecklenburgia, Pomorze Przednie. I do wprowadzenia takiej ustawy przygotowuje się również inne landy i można przypuszczać, że niebawem praktycznie w całych Niemczech nie będzie można stosować technologii CCS. I co bym chciał jeszcze powiedzieć, to ta klauzula nie odnosi się do transportu i wychwytywania, czyli teoretycznie w Niemczech można wychwytywać dwutlenek węgla i można go transportować, nawet jeśli na terytorium danego landu istnieje zakaz. I jeśli już odnosząc się do Polski, wiadomo, że od 2013 roku powstała ustawa o demonstracyjnym zatłaczaniu dwutlenku węgla, to w teorii przyszłości w Polsce będzie można zatłaczać również dwutlenek węgla z innych państw europejskich. I dodatkowo chciałem nadmienić, że w trakcie prac legislacyjnych pan profesor był autorem dwóch poprawek, które mogły umożliwić zakazanie stosowania dwutlenku węgla, zatłaczania dwutlenku węgla w Polsce. Niemniej jednak te poprawki otrzymały najpierw negatywną opinię Komisji Ochrony Środowiska, a później zostały odrzucone.
Ale dostały negatywną opinię, dlatego że to Platforma i PSL głosowały przeciwko,
tak,
bez możliwości dyskusji. No, ta negatywna opinia to jest negatywna opinia PO-PSL, a nie negatywna opinia komisji, bo to trzeba rozróżnić, prawda?
Tak, oczywiście. Pierwsza poprawka dotyczyła tego, że to sejmiki wojewódzkie będą decydować o tym, czy na ich terenie czy terytorium będzie można zatłaczać dwutlenek węgla, a druga dotyczyła tego, iż należałoby wcześniej, przed przyznaniem koncesji, wykazać, że przestrzeń, w którym zamierza się przyznać koncesję na zatłaczanie dwutlenku węgla, nie przedstawia innej wartości gospodarczej
Ale z tego co rozumiem, czyli w Polsce będzie to składowany ten dwutlenek węgla, a na przykład inne kraje mogły sobie, czyli Polska też mogła to, tak, tego nie przyjąć, na przykład Niemcy nie przyjęły, tak?
Tak, czyli Niemcy wprowadziły, umożliwiły swoim krajom związkowym, tak zwanym landom, wprowadzenie ustawy, która uniemożliwi lub umożliwi. I przypuśćmy, te kraje związkowe, w których znajdują się najlepsze warunki do składowania dwutlenku węgla podziemnego, takie jak właśnie Schleswig-Holstein, Mecklenburgia, Pomorze Przednie, one powprowadzały taki zakaz. Czyli teoretycznie wiadomo, że takie kraje związkowe jak Bawaria, gdzie nie ma tych warunków, ona nie musi wprowadzać tego zakazu, no bo tak czy tak tam nie będzie nigdy składowane dwutlenek węgla. Ale już wychwyt i transport przez te kraje związkowe, w których jest zakaz, jest możliwy, ponieważ klauzula, czyli ten artykuł 4 dyrektywy, nie obejmuje transportu i wychwytu.
No właśnie, taka to jest sprawa, że wygląda na to, że Niemcy, Austria, czy w przykładzie wszystkie inne kraje nie będą miały formalnej możliwości składowania, zabronione po prostu będzie to prawem. Ale będą miały możliwość, bo tutaj już dyrektywa o tym tego nie zabrania, i po prostu transportować. No to gdzie będą transportowały? No oczywiście do Polski. Polska, można powiedzieć, stanęła otworem i użycza, będzie mogła użyczać swoje struktury geologiczne do tego. Z jednej strony w tym miejscu można by budować zbiorniki, bezzbiornikowe magazyny na gaz, to nie, to się będzie magazynowało na przykład dwutlenek węgla, czyli stajemy się śmietnikiem Unii Europejskiej. Jak to się dzisiaj dzieje, że tam, prawda, z Salwadoru jakieś zanieczyszczenia są przywożone, czy budowane są na potęgę spalarnie odpadów. Trzeba pamiętać o tym, że takie spalarnie odpadów, to zależy oczywiście, o jakie odpady chodzi. To nie jest żadna, to jest oczywiście utylizacja, ale to idzie w powietrze, no. Odpad, żeby był, musi być zrecyklingowany, on musi być ponownie użyty. To jest najlepszy sposób zagospodarowania odpadów. Natomiast spalarnie są, no, takim bardzo prymitywnym rozpraszaniem zanieczyszczeń, prawda? Formę tlenkową po prostu one przechodzą. I to tylko.
A ten dwutlenek węgla, który będzie składowany, czy on w jakiś sposób będzie zagrażał też życiu ludzi?
Właśnie, no to jest problem, bo teoretycznie jak będzie zatłoczony na 2 czy 3 kilometry, to nie powinno być źle. Ale pamiętajmy o tym, że dwutlenek węgla to nie jest gaz obojętny jak metan. To jest, czy hel. To jest gaz, który ma, tworzy związki, które mają reaktywność chemiczną, szczególnie przy rozpuszczeniu w wodzie, prawda? I w związku z tym prędzej czy później jakieś reakcje chemiczne rozszczelnie mogą zachodzić. A skoro to będzie miało miejsce, to oczywiście nie będzie nastąpiło przez pierwsze 5, 10 czy 15 lat, tylko może za 50 lat nastąpić. Ale wtedy już nie ma, odpowiedzialność jest Skarbu Państwa za to, a nie tego, który składuje, bo według tego, co ja pamiętam, 30 chyba lat musi być tylko monitoring robiony po zamknięciu składowiska przez właściciela, a potem już Skarb Państwa przejmuje opiekę. Czyli ma ten problem, przejmuje ten Skarb Państwa. Prawda? To się wydaje niedużo, ale to jest kwestia pokolenia, czyli jeśli to zafundowane zostało naszym dzieciom, gdyby dzisiaj to zaczęło być robione.
Jeszcze bym dodał, że to są projekty demonstracyjne, no ale to w przyszłości.
No, cóż, no, to jest, no wystarczy, wiadomo jak się w ustawę, niektóre takie zmiany ustawy, że demonstracyjne. No a na czym polega, że demonstracyjne, czyli pokazowe, czyli i eksperymentalne nawet. No jeżeli, to nie są eksperymenty, to są demonstracyjne, czyli takie, które już mają wartość przemysłową, duże. Jest miejsce oczywiście wyznaczone, ale to bardzo łatwo jest zmienić. To można, tak działa platforma, doba i ustawa gotowa. Już zmiana jest. Także to najważniejsze, że pozwolono, czyli już otworzono drzwi. Noga w tych drzwiach jest i ona się nie cofnie, bo ta noga ma bardzo dużo pieniędzy. Tak to wygląda.
A co w związku z tym terminalem LNG w Świnoujściu, bo tu już miał być gotowy i miał być gotowy i ciągle jest odraczane. Co tam się dzieje takiego?
Proszę ojca, proszę państwa, no. Terminal, pierwotny rok oddania terminalu, który wyznaczył przecież to rząd Prawa i Sprawiedliwości, podjął taką decyzję bodajże w lutym 2006 roku. Budowa miała być zakończona w 2011 roku. Platforma Obywatelska tak naprawdę podjęła decyzję o budowie w 2010, tak? Więc oczywiście nie mógł być skończony w 2011 roku. Skończono, przesunięto do 2014. W 2014 było wiadomo, że już nie będzie. Jeszcze pamiętamy pół roku temu, powiedziałem, że nie, do końca roku będzie gotowy i tak dalej. No nie ma w ogóle. Już było wiadomo, że nie. A to, że było wiadomo, to dowodzą dzisiaj te taśmy prawdy, które pamiętamy z czerwca zeszłego roku, że tam mówiono, no może będzie w 2017 roku. Co ciekawe, to się łączy trochę z tymi doniesieniami medialnymi o tym i z raportem Najwyższej Izby Kontroli na ten temat, gdzie znaleziono przeogromne ilości karygodnych, powiedzmy, no trudno powiedzieć złamania prawa, ale z pewnością niedopełnienie obowiązków, tak ja przynajmniej to oceniam, że po prostu terminal jest źle budowany, źle są błędy, nie tyle błędy konstrukcyjne, co błędy przy realizacji inwestycji, co może w ostateczności skończyć tym, że na przykład któryś ze zbiorników trzeba będzie rozebrać, a więc mieć więcej pracy niż byśmy zaczynali to od nowa. A to są miliardy i to są, proszę Państwa, nasze pieniądze. My płacimy za to podwójnie, ponieważ nie dość, że w terminie nie jest terminal zrobiony, to nasze bezpieczeństwo surowcowo energetyczne jest zagrożone. No i oczywiście więcej musimy płacić za gaz, a jednocześnie chciałbym wiedzieć, i tą drogą zapytam, oczywiście interpelacyjnie też zapytam, o szczegóły. Jakie Polska poniosła koszty, albo jakiś ustęp musiała dokonać, żeby został przesunięty termin dostawy pierwszych statków? Przecież on się odbył w grudniu zeszłego roku. Więc pytanie moje brzmi, ile każdy z nas za to zapłacił, że ten statek na przykład może, być może, stoi w Rotterdamie, albo może jeszcze nie wypłynął. Proszę pamiętać jeszcze jedno, że jak ten terminal będzie ostatecznie gotowy, to no nie jest tak, że może od razu statek sobie płynąć. Przecież trzeba sprawdzić szczelność. Trzeba schładzać. Ten statek musi dopłynąć. Muszą być tory wodne przygotowane, bo to wiadomo, że ten Nord Stream jest, to jest osobna sprawa. To wszystko, szczelność połączeń do sieci gazowniczej Polski. Jak to wszystko popatrzymy, to my potrzebujemy na to pół roku. No to nie da się, a nikt nie będzie już drugi raz ryzykował, mówiąc, że jest gotowy. No jak rząd mówi, że jest w 95%, powiedzmy, procentach gotowy, ale niech se będzie w 99,5%, to dalej nie jest gotowy. No to jest tak, jakbyśmy powiedzieli, no wentylka nawet w samochodzie będzie brakowało w jednym kole i samochód nie pojedzie. Cały samochód, który warty jest, nie wiem, nawet 200 tysięcy złotych, brakuje mu złotówki za wentylek i nie pojedzie. I tak to może wyglądać w przypadku gazoportu. Bardzo bym chciał, żeby się mylić, ale boję się, że niestety mam rację.
A co z raportem NIK-u na temat gazu z formacji łupkowych?
To jest rzecz, którą rząd za wszelką cenę chciał, w mojej opinii, rząd i koalicja PO-PSL w Sejmie. Ci posłowie według mnie robią tak tańczą, jak gra im rząd. To robią, co rząd. Zawsze pytają, a co rząd na to? I tak jak rząd, tak oni, prawda? Nie, czyli funkcja kontrolna Sejmu zupełnie upadła. I mamy taką sytuację, że raport wykonany w czerwcu 2013 roku ujrzał światło dzienne dopiero w styczniu 2014 roku i do dzisiaj, mimo wielkiej walki i próśb, nie udało się przeprowadzić dyskusji na komisji, na właściwej do tego sprawy komisji, w Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Przygotowałem dezyderat w tej sprawie i ten dezyderat został natychmiast zrzucony. Dyskusji żadnej nie było. No to była namiastka dyskusji. I w zasadzie tyle. Raport NIK, można powiedzieć, został ukryty medialnie i podobnie jak raport o terminalu. On też nie został w sposób odpowiedni przedyskutowany. Co prawda dyskutowaliśmy na ten temat wczoraj na Komisji Kontroli Państwowej i to dziękuję tutaj panu przewodniczącemu Błaszczakowi za to, że wprowadził to w porządek obrad. No ale cóż zrobić? No, Platforma Obywatelska tutaj nie zdaje egzaminu totalnie, państwo nie zdaje egzaminu w żadnym zakresie, który byłby pozytywny dla Polaków. Tak to wygląda.
Chociaż Sejm ma wielkie instrumenty, to widać, że rząd jakoś blokuje, tak?
Ale Sejm ma instrumenty wtedy, kiedy obowiązuje merytoryczna praca wtedy, kiedy opozycja, mimo mniejszej liczby głosów, ma prawo rozmawiać, dyskutować i pytać. Jeśli się przegłosowuje, że nie ma prawa, no to nie ma prawa. I przecież to, co profesor Szyszko wielokrotnie mówi, jeśli mogą przegłosować dowolną rzecz, że woda jest sucha, że no wszystko mogą przegłosować i to stanie się prawem. Tylko pytanie, gdzie jest logika, gdzie jest interes państwa polskiego i każdego z Polaków. No w tej chwili są w stanie przegłosować dokładnie wszystko, ponieważ mają przewagę głosową. Natomiast bardzo się dziwię niektórym posłom, niektórym, bo już straciłem wszelką nadzieję, co do niestety większości, że jednak poddają się temu reżimowi. Przecież mogą powiedzieć nie, ja głosuję inaczej. No, czasami im pozwolą, to zagłosują jak inaczej w zakresach światopoglądowych, ale to tylko wtedy, kiedy jest pewność, że i tak strona rządowa wygra. No i tak to wygląda.
Trwają rozmowy niedokończone, przypomnę Państwu. Tematem jest geologia i surowce w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Gośćmi programu są pan profesor doktor habilitowany Mariusz Orion Jędrysek, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, oraz pan Mateusz Mamczar, prawnik, specjalista z prawa geologicznego i górniczego. W takim razie, jaka przyszłość nas czeka? Jeśli mamy taki stan w tym momencie, no można powiedzieć opłakany, przecież geologii i w ogóle surowców w Polsce, to co nas może czekać, jakie można wysunąć jakieś prognozy, co będzie za 10, za 20, nie wiem, za 50 lat?
Czy to oczywiście dużo zależy od tego, kto będzie rządził. Jeśli będzie rządziła dalej ta opcja żenująco szkodliwa dla Polski, bo ja odbieram to tylko tak, to jest dla mnie partia władzy i nie cofa się przed każdym krokiem. Na ten temat nawet różne fraszki o podobnych sprawach pisałem i one są dostępne na mojej stronie internetowej, a ci z Państwa, którzy będą się tutaj dzwonili, zostawią swoje adresy, to bardzo chętnie będę wysyłał w formie upominku. Natomiast to wszystko zależy, bo jeśli wygramy wybory, jeśli partie, które mają na względzie myślenie o państwie, wygrają wybory, to myślę, że wiele rzeczy da się naprawić powoli i ciężką pracą. No, przede wszystkim trzeba zrobić audyt państwa, bo przecież przed nami się wiele rzeczy ukrywa. Obywatele, Polacy dopiero pewnie zobaczą, kiedy się odkryje ten kożuch alg zielonych, prawda, który tworzył tą zieloną wyspę. Kiedy zobaczymy, jaka jest prawda, to no, na pewno nie będziemy siadać i płakać, ale może się okaże, że jest dużo gorzej, że ta dziura budżetowa jest dużo większa, że prawo jest dużo gorsze, że zadłużenie państwa jest ogromne, że korupcja jest przeogromna i tak dalej, i tak dalej. Tak może się okazać. Musimy to zobaczyć, co się naprawdę dzieje. To jest szczyt niekompetencji w tej chwili, co rząd uprawia. Tam kompetentnych ludzi w swoim zakresie naprawdę jest bardzo niewielu. Jeśli się jeszcze uchowali, bo są tacy, którzy się uchowali być może, dobrze się ukrywają, nie wiem, naprawdę jest to tragedia. Jeśli chodzi o gaz w łupkach, czy w ogóle o politykę ekologiczno-surowcową, to jest działanie z wyprzedzeniem 30-letnim. Ale bardzo szybko i bardzo łatwo jest popsuć to. I w związku z tym tutaj straty mogą być przeogromne, ponieważ to, co popsuto w ciągu tych już 8 prawie lat, będzie być może trzeba nadrabiać bardzo, nie, bardzo długo. Niektórych rzeczy na szczęście są tak niekompetentni, że niektórych rzeczy nie byli w stanie popsuć. Ale dlatego jak mnie ktoś pyta, co zrobić, to ja mówię, ja nie powiem, co zrobić, bo są rozwiązania, ale nie można mówić, bo już wspomniany w moim sprawozdaniu, jak ja napisałem, co należy zrobić i co zrobiłem i co należy zrobić, jakie plany i tak dalej, to dokładnie metodycznie Polska szła i to niszczyła. Więc nie należy pokazywać, gdzie pozostawili za sobą jakieś nieszczelności, dzięki którym będzie można ten system po prostu łatwiej przewrócić i potem budować od nowa. To trzeba będzie, tak jak być może z terminalem, że niektóre części trzeba będzie zburzyć, żeby budować. No, zobaczymy. Dopiero czas pokaże. W tej chwili trzeba się skupić na tym, żeby nowym prezydent Duda był w stanie zapewnić no, uczciwość wyborów, no i wygrać dzięki temu wybory parlamentarne. Bo wierzę w to, że Andrzej Duda ma wielkie szanse wygrać. I wreszcie to jest ktoś, on powinien wygrać. Bez tego naprawdę będzie Polsce ciężko.
I zapraszamy również Państwa do naszych rozmów. Tak jak już pan profesor wspomniał, że ci, którzy zadzwonią, którzy podzielą się swoją refleksją, może jakimś pytaniem, to wtedy też do nich dojdzie książka, fraszki pana profesora Mariusza Oriona Jędryska. A ja już teraz podaję numery telefonów 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej, w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200, a dla słuchaczy zagranicy 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66. Mamy telefon, bardzo proszę, Radio Maria. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Edward z Łodzi. Ja mam do pana profesora pytanie. Ja kilka dni temu się zapytałem w Łodzi pana profesora o tą sprawę, ale zapomniałem, gdzieś te notatki mi uciekły. Chciałbym się dowiedzieć, ile cywilizacja ludzka wytwarza dwutlenku węgla w ogólnej liczbie tej całości w przyrodzie.
Pytanie padło. Ja proszę pana, żeby się pan nie rozłączał, bo tutaj przyjdzie ta książka na pewno od pana profesora, a pan profesor już odpowiada.
A ten akurat pan dostał tą książkę na tym spotkaniu, bo rzeczywiście byłem w Łodzi z wykładem w Centrum Akademickim imienia Lecha Kaczyńskiego. Otóż ja wtedy odpowiedziałem na to pytanie tyle, co mogłem.
Nie to uciekło gdzieś.
Tak, otóż powiem tak. Nie ma dokładnych szacunków, jakie jest wielkość emisji, i to w telewizji było pokazywane, slajd ten pokazywany, z obszarów endogenicznych, znaczy obszarów, gdzie mamy emisję wnętrza Ziemi. Główną taką strefą wcale nie są wulkany na powierzchni lądu, tylko strefy tak zwanych ryftów środkowo-oceanicznych, gdzie są strefy, gdzie mamy emisję ogromnej ilości emisji z samych ryftów, ale także stref sąsiadujących, tylko te strefy sąsiadujące mają kilka tysięcy kilometrów szerokości. Tam jest emisja z tak zwanych smokersów, czarnych, białych smokersów. No to jest bardziej jakby skomplikowane, gdzie roztwory nasycane są w głębi ziemi, w skorupie, w płaszczu górnym nawet, dwutlenkiem węgla, metanem i innymi gazami, które po prostu unoszą się, wychodzą do morza, są w równowadze geochemicznej z atmosferą i jaka jest wielkość tej emisji, naprawdę nie wiemy. Jeśli ktoś mówi, że wie, to tylko mówi, że wie. Nie ma takiej możliwości dzisiaj, żeby to policzyć. My możemy tylko to szacować, ale otóż ten szacunek w mojej opinii może być bliski wielkości, szacunek błędów, bliski wielkości emisji antropogenicznej. Więc wielkość emisji antropogenicznej łatwo jest policzyć, licząc ile węgla, ile ropy naftowej spalamy, prawda? No, bolowo to można powiedzieć jest CO2, więc mamy masę atomową CO2 węgla 16, O2 to jest masa, przepraszam, tlenu to jest 16 razy 2 to jest 32, węgla 12, więc mamy masę 44, więc bardzo łatwo policzyć z ułamków molowych, ile tego dwutlenku węgla jest emitowanego i oczywiście to będzie liczone w grubych miliardach ton. Natomiast niestety nie wiemy, ile jest, jaka jest emisja, prawdziwa emisja endogeniczna. Można też liczyć, ale też nie mamy pełnego oszacowania, jaka jest naprawdę emisja z gleb. Nie wiemy, jaka jest, nie mamy pełnego i bardzo dobrego szacunku. Tutaj z pewnością profesor Szyszko na ten temat lepiej się wypowie. Asymilacja, a więc pochłanianie, ten bilans nie jest zamknięty. Szczególnie się od strony emisji endogenicznej, czyli tej z wnętrza Ziemi. A skoro jest niezamknięty, to nie możemy zamknąć tego procentami, możemy to tylko liczbami bezwzględnymi. No, a pan pyta o procenty.
Bardzo dziękuję. Szczęść
proszę Bóg. Bardzo, szczęście Bóg.
Dziękujemy panu za pytanie. No jeszcze kwestie te prawne. One są też dosyć ciekawe, jak inne państwa to rozwiązują, jeśli chodzi o surowce, o geologię. A jak to u nas jest? Bo z tego, co się dowiadujemy, no to są cały czas rzucane kłody i potykamy się.
Znaczy, na pewno warto porównywać, i tutaj mamy specjalistę obok z tego zakresu, co się dzieje w Unii Europejskiej, no, w szczególności w Niemczech, ale to może rzeczywiście lepiej, żeby tak, pan Mamczar powiedział.
Jeśli chodzi o Polskę, to mamy obowiązującą ustawę, która została uchwalona w 2011 roku, obowiązuje od stycznia 2012 roku i mamy dwie duże... Tak, prawo geologiczne i górnicze i mieliśmy do dzisiaj mieliśmy dwie duże nowelizacje tej ustawy. Jedna dotyczyła CCS-u, druga węglowodorów. I tak naprawdę brak jest jakiejś koncepcji, idei, jak ma ta ustawa wyglądać. Różne podejścia, ciągłe zmiany. I wcześniej Niemcy, którzy chcieli się na nas wzorować początkowo, przyglądali się rozwojowi tej branży w Polsce, no już stracili cierpliwość widocznie i przedstawili własny projekt w grudniu 2014 roku. Przedstawili projekt, który w przyszłości ma umożliwić w Niemczech poszukiwanie i wydobywanie gazu w łupkach. I zgodnie z tym projektem szczelinowanie hydrauliczne ma być zakazane na przestrzeni od 0 do 3000 metrów, ale mogą być w tej przestrzeni prowadzone poszukiwania w celach naukowych, a od 2018 roku ma powstać specjalna komisja składająca się z 6 ekspertów, którzy będą wydawać opinie, czy będzie można przejść do fazy wydobywczej na skalę przemysłową. I wygląda na to, że no, zgodnie z tym projektem, że no, nikt nie zainwestuje miliardów euro, aby po prostu w przyszłości no, nie zarobić na tym. Zatem istnieje duże prawdopodobieństwo, że to Niemcy będą szybciej wydobywać gaz w łupkach niż Polska, jeśli po prostu nie znajdziemy jakiejś drogi jednolitej, która
która by pozwoli nam po prostu na uruchomienie tego w Polsce, no bo to dokładnie. Jest podstawowa sprawa, no przecież proszę Państwa, no myśmy byli pierwsi po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, jeśli chodzi o wydawanie koncesji w łupkach i to po nas dopiero wydali Bułgarzy bodajże w 2011 roku, natychmiast się wycofując, a myśmy wydali w 2007, natychmiast się wycofując z tego, minister gospodarki stracił pozycję. W Rumunii się o tym mówi od lat i nic. Zresztą ja, będąc w Rumunii w 2006 roku, próbowałem się z ich odpowiednikiem głównego kolokraju spotkać, ale jakoś wtedy nie miał możliwości czasowych, a chciałem właśnie z nim rozmawiać o łupkach, ponieważ oni mają dość duży potencjał. No i dlatego też Rumuni są tak, między innymi może dlatego są tak opóźnieni w tym zakresie. Brytyjczycy, można powiedzieć, że w tym zakresie zbliżyli się do Polski, mają mniej otworów, ale są bardziej, no poprawnie to jest robione. No i Niemcy, proszę Państwa, ja dwa lata temu byłem chyba na kongresie Humboldta w Poznaniu, ponieważ byłem stypendystą Humboldta kiedyś, to pojechałem, ponieważ dotyczyło to ta konferencja bezpieczeństwa i tam właśnie mówiłem, że był ambasador Niemiec, no, poważne osobistości z Niemiec i mówiłem, że Niemcy będą eksploatowały gaz w łupkach szybciej niż się spodziewa. Niemożliwe, to jest niemożliwe, przecież jest pełny zakaz, nie ma nic, żadnej możliwości pracy. Proszę bardzo, mamy projekt ustawy. Jak projekt ustawy jest, Niemcy są bardzo uporządkowanym krajem o nieprawdopodobnie dużej wiarygodności. Proszę Państwa, firmy, te, które wyszły z Polski, one będą w Niemczech. Być może Niemcy sami to zrobią, inwestując w technologię, bo to nie jest trudne. Szczelinowanie nie jest trudną technologią. Trudną technologią jest to, żeby gaz wydobyć. Samo zaszczelinowanie, samo zniszczenie struktury nie jest tak trudne, jak to, żeby efektywnie wydobyć gaz. I w tym jest problem. A to jest zupełnie inna branża.
Mamy telefon, bardzo proszę. Radio Maria, halo. Jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
Radio Maria?
Tak, jesteśmy na antenie. Kto się z nami połączył?
Stefan Fiałkowski z Poznania.
I słuchamy pana.
Można już mówić do
tak,
radia?
Tak, jest pan już na antenie.
Serdecznie witam gości, przede wszystkim ojca prowadzącego. Mówi Stefan z Poznania. Chciałbym wyjaśnić taką rzecz z panem profesorem tak mi się wydaje. Chodzi o gaz odkryty niedawno w rejonie Rawicza. To pisała o tym gazeta Wielkopolska, Głos Wielkopolski na ten temat i podawali, że to są dość duże złoża. A ja z kolei wiem, że jeszcze w latach 80., na początku lat 80., w rejonie Rawicza właśnie znaleziono duże złoża gazu, takiego, no nie łupkowego, tylko konwencjonalnego gazu. I wtedy ten gaz nie był eksploatowany. Podejrzewam, że albo były ze względu na, jak to zwykle było, ze względu na to, że położyła na to rękę Związek Radziecki, lub ze względu na to, że był wtedy kryzys, nie było pieniędzy, żeby to uruchomić. I teraz z kolei, jak przeczytałem ten artykuł o tym gazie, tutaj jeszcze nawet tytuł był, że czy Eldorado gazowe w Wielkopolsce, więc to mnie tak trochę zaskoczyło, bo przecież ten gaz już był odkryty, ale gdy przeczytałem artykuł, w artykule podano, że to odkryła firma angielska, a nie polska. Więc tu mi z tego wynika, że prawdopodobnie gaz już wcześniej odkryty w latach 80. ponownie odkryła firma angielska. No więc coś mi tutaj, to bardzo nie, brzydko pachnie ta sprawa, bo być może, że to się wiąże z rozdawnictwem, tak jak to z tym, jak to było. No, może nie będę przytaczał, chciałem przytaczyć z tego, z filmu Sami Swoi, jak to tam świniaka podrzucano partyjniakom, żeby sobie coś upolowali.
Tak, z pastowanym kabanem po lesie, tak? Jak to powiedział?
Słucham?
Z pastowanym kabanem po lesie se spacerował.
No właśnie, to było coś chyba podobnego.
Tak.
Bo ja pamiętam doskonale, że w latach 80. tam była najpierw wieża wiertnicza koło samego Rawicza. To było chyba w początek lat 80. Tam często jeździłem do rodziny. No i właśnie dość długo to stała ta wieża. Później się raptem ogrodzili teren i pojawiła się taka wysoka rura i ta tak zwana świeczka. Tam ciągle się palił płomień u góry. I to było dość długo. Teraz jak dzwoniłem do rodziny, to jest tylko ogrodzone, ale świeczki już nie ma. Ale teren jest ogrodzony. Więc podejrzewam, że to chodzi o ten sam teren. Więc nie chcę już przedłużać, ale
ja wiem, o co chodzi.
Czy panu profesorowi jest znana ta sprawa i czy tak, ewentualnie
dość ogólnie,
jak to wygląda w rzeczywistości?
Dość ogólnie.
I tyle bym miał. Szczęść Boże, kłaniam się.
Szczęść Boże, dziękuję za to pytanie.
Szczęść Boże, proszę się nie rozłączać.
Dziękuję za to pytanie. Ja na ten temat chyba z tydzień temu mówiłem na antenie Radia Maryja, może trochę więcej dni temu. Otóż według mojej wiedzy tam jest odkryty gaz, tak zwany gaz zacieśniony. Gaz konwencjonalny to jest gaz, który został wygenerowany ze skały zawierającej materię organiczną, która ulega przeobrażeniom takim, że forma gazowa również powstaje. Ten gaz, na przykład z takiego łupka, ucieka wyżej przez szczeliny, pory w skale, trafiając na strefę tak zwanej pułapki, gdzie już dalej iść nie może, bo na przykład jest kształt takiej parasolki czy czegoś takiego, jakichś uskoków zaciśniętych i tam się gaz gromadzi, pod nim jest zawsze zwykle warstwa wody, solanki, która ma potężne ciśnienie i to powoduje, że gaz wypełnia wszystkie przestrzenie porowe na przykład takim piaskowcu, czy jakichś tam kawernach takich, no, z krasowiałego wapienia i tak dalej, w szczelinach. Zdarzyć się również, i to jest gaz konwencjonalny, zdarzyć się może, że różne przeobrażenia, na przykład z tej solanki, sole, wytrącą się i pory zostaną pozamykane. Pozamykane w ten sposób, to się nazywa proces diagenezy, pozamykane w ten sposób, że nie mają ze sobą już łączności. Ten gaz nie opuści już tej skały, chyba że ją rozkruszymy, czyli będziemy szczelinować. I to już jest gaz niekonwencjonalny. Nasze firmy mogły nawiercić gaz konwencjonalny w niewielkich ilościach, odkryły złoże, mogły nawiercić również gaz ten niekonwencjonalny, który bez szczelinowania w niewielkich ilościach się tylko uwolni, bo tam te pory są oddzielone, każda są osobne, czy wiele jest osób, oddzielone, zamknięte, prawda? I to jest gaz zacieśniony albo zamknięty. I dlatego być może nie eksploatowano. Ci rozwiercili, są technologie dzisiaj dobre do szczelinowania, w związku z tym możemy uznać, że to jest złoże. Jak duże, czas pokaże. A jeszcze niekonwencjonalnym złożem jest również ten łupek, w którym pozostaje gaz, bo nie cały gaz z łupka jest uwalniany z tego kerogenu. Część z niego pozostaje związana w ten sposób, że ona jest w super drobnych przestrzeniach między ziarnami, a bardzo często w samych ziarnach, które mają budowę takiej książeczki, gdzie jak włoży się, na przykład pan weźmie do państwo wezmą do książki, wrzucą małych karteczek trochę głęboko i zaczną nawet trzepać tą książką, to ze 100 karteczek wypadnie może 30, może 50, może 80, ale nigdy wszystkie. I to co pozostanie, to jest ten właśnie gaz niekonwencjonalny, ten pierwotny, prawda? Czyli mamy różne typy złóż i nasza, myśmy mogli w latach 60. nawiercić złoże konwencjonalne albo nawet niekonwencjonalne w tej strefie, gdzie troszeczkę, można powiedzieć w cudzysłowie, zapachniało metanem, bo metan sam jest bezwonny, czy węglowodorami, można tak ściślej, i w związku z tym nie wiercono. Potem każdy to wiedział, dokumentacja jest, koncesje zostały wydane, w związku z tym wiedząc, że tego typu skały tam są, pewnie zrobiono więcej wierceń i stwierdzono, że jest gaz niekonwencjonalnie zacieśniony. A gdzieś głębiej z pewnością są skały, które zawierają metan. I jeszcze tak w uzupełnieniu powiem, że świat nie ma najmniejszych problemów z dostępnością surowców energetycznych, a najwięcej na świecie jeśli o energię, tą klasyczną, konwencjonalną, jeśli chodzi o paliwa kopalne, jest właśnie metanu. Metan tkwi w łupkach, to są przeogromne ilości. Metan tkwi w złożach konwencjonalnych, o których przed chwilą mówiłem, i metan tkwi również w hydratach gazowych i tego jest najwięcej. Hydraty gazowe to jest skała, nie trwała na powierzchni, ale powstająca głębiej w morzu, gdzie pod dużym ciśnieniem metan i woda tworzą nietrwały związek, białawą taką skałę, która jest spoiną dla osadów, takim wypełnieniem, prawda? Gdybyśmy ten osad wyjęli na powierzchnię, to on się rozleci, dosłownie wyparuje, można powiedzieć, metan, będzie błoto się zrobi z tego. Natomiast tego, jeśli chodzi o sam czysty pierwiastek węgiel, w tym metanie zawartym w hydratach gazowych, albo czasami nazywanych klatartami gazowymi, metanowymi, jest, proszę Państwa, więcej niż każdej innej postaci węgla w fazie, który jest na powierzchni Ziemi w strefach lądowych, w ogóle w osadach, w glebie, w lasach, w węglu kamiennym, w ropie naftowej i tak dalej. Tego węgla w metanie jest dużo więcej, wielokrotnie więcej. Można powiedzieć, jeśli tak popatrzymy, no to musimy sobie jasno powiedzieć, świat nie ma żadnych problemów z dostępnością do surowców energetycznych, są tylko problemy polityczne i ewentualnie technologiczne, bo rzeczywiście jest to problem technologiczny. Dlatego rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2007 roku, ja kiedy byłem głównym geologiem, właśnie to była moja inicjatywa i na to szukałem pieniędzy i je znalazłem, zabezpieczał właśnie 200 milionów złotych na budowę takiego statku poszukiwawczo-eksploatacyjnego, który miał między innymi szukać nie tylko rud metali na dnie oceanów, ale również właśnie hydratów gazowych. Niestety PO wycofała się z tego, zaniechała tego projektu, no i tego, co mogliśmy mieć, to nie mamy.
I kolejny telefon, bardzo proszę. Radio Maria, halo, jesteśmy na antenie? Bardzo proszę. Halo? No, słyszę gdzieś tam radio w tle. Tak, jest pan na antenie, tylko proszę wyciszyć swoje radio, bo ono przeszkadza. Proszę wyciszyć swoje radio.
O, już teraz dobrze?
Tak, jest dobrze. Kto się z nami połączył?
Łukasz z Łodzi.
Tak,
mam takie pytanie. Chodzi mi o surowce, które wydobywa KGHM Polska Miedź. Oni poza miedzią wydobywają także złoto i srebro. Nawet się z tym nie kryją. Natomiast z tego, według posiadanych przeze mnie informacji, na wydobycie tych dwóch kruszt, czyli złota i srebra, potrzebne są specjalne pozwolenia, których oni nie mają. I jak ta sprawa jest po prostu rozwiązana?
Nie, myślę, że króciutka odpowiedź bardzo. To nie jest to, że nie ukrywają. Był rok, że przynajmniej jeden kilka lat temu, że ze srebra większe były przychody niż ze sprzedaży miedzi. Polska, jeśli chodzi o produkcję czegokolwiek na świecie, to myślę, że w srebrze mamy najwyższą pozycję, bo drugą na świecie. W miedzi to będzie w tej chwili może piąta pozycja po zakupieniu kwadry KGHM może być czwartym, piątym producentem na świecie. Natomiast jeśli chodzi o srebro, to sama Polska jako kraj, to jesteśmy prawdopodobnie drugim producentem. Nie kryją się, bo to nie ma się czego kryć. Proszę zwrócić uwagę, że koncesja wydana jest na metale i zawsze jest tak, że mamy koncesję na kopalinę główną i kopaliny towarzyszące. I to, co wydobędzie, to jakoś się tam rozlicza. Producent, przecież jest nawet specjalny podatek od miedzi i srebra w tej chwili. Także każda inna kopalina, która jest wydobywana i która przynosi dodatkowy zysk, nawet gdyby nie była opodatkowana, to wcale nie jest tak źle, ponieważ ona pozwala, po pierwsze, najważniejsze, że jest w ogóle wydobywana, bo to cała ta produkcja kopaliny daje potężny zysk państwu w formie implikowanych korzyści. Otóż to jest tak, że na przykład górnik, pojedynczy górnik pracujący w górnictwie implikuje powstanie, czy powoduje powstanie 3, czasem 5 miejsc pracy. Jeśli chodzi o geologię, o poszukiwania, to jest może 6, może 7 nawet miejsc pracy, bo to jest, wymaga bardziej zaawansowanych naukowych technik i tak dalej. I w związku z tym, nawet gdyby nie płacono, złota to tam niewiele się wydobywa, ale zarabia na siebie, no ważne, że zarabia, to daje to dodatkowe miejsca pracy, które potem powodują, że powstają następne miejsca pracy. I proszę zwrócić uwagę, że w Polsce, to jest bardzo ważne teraz, co powiem, otóż w Polsce można swobodnie zwiększyć zatrudnienie w ciągu najbliższych, powiedzmy, 2 lat w górnictwie co najmniej o 10 tysięcy osób. 10 tysięcy etatów w górnictwie to oznacza może 50 tysięcy etatów łącznie dodatkowych. Tak? A to oznacza, ponieważ liczymy, że jeden taki człowiek może utrzymać rodzinę łącznie 4-osobową, to oznacza poprawienie bytu 200 tysięcy Polaków. 10 tysięcy ludzi etatów w górnictwie daje 200 tysięcy lepszego życia Polaków. I o tym trzeba pamiętać. I to, co Donald Tusk robił, i to, co robi w ogóle Platforma Obywatelska, niszcząc polskie górnictwo, to jest niszczenie Polski. Na górnictwie można zarabiać i nie jest absolutnie przyczyną to, że mamy słabe złoża, tylko że górnictwo ma problemy, tylko to jest złe zarządzanie państwem, nakładające się od wielu, wielu lat. Kolesiostwo to jest złe prawo, są głębokie powiązania jakieś, których ja nie rozumiem merytorycznie, które powodują, że górnictwo polskie kuleje i Polska, mając największe zasoby, 80-kilka% zasobu węgla kamiennego, importuje, Unii Europejskiej importuje węgiel do Polski. To jest kuriozum Platformy Obywatelskiej, bo to za ich czasów zaczęliśmy być importerem.
Dziękuję. I już następna osoba. Bardzo proszę, Radio Maria. Halo?
Halo?
Jesteśmy na antenie. Bardzo proszę.
Szczęść Boże. Ojcze Dariuszu, ja mam pytanie.
Ojciec Marcin nawet. Profesora. Jak ma pan na imię?
Tomasz.
Tak, bardzo proszę. Słuchamy.
Szanowny panie profesorze, mam takie pytanie. W latach 70. towarzysz Wargierek wprowadził i doszło do współpracy z kanadyjską firmą Carbon and Gas, coś tam, jakaś taka, prawda, sprawa. Doszło do współpracy w sprawie przechwytywania wolnej emisji metanu z naszych kopalni, szczególnie z Zagłębia Wałbrzyskiego. Sprowadzono całą masę, prawda, rur i tak dalej, i tak dalej. W końcu w weryfikacji, zaraz na początku stanu wojennego, w weryfikacji rozpoczętych gierkowskich inwestycji, Jaruzel to po prostu wszystko skasował, to nie wiem, leżało na śniegu, ja nawet to na klinice filmowej jakieś, prawda, widziałem. Cała ta koncepcja jakby przycichła. Natomiast na początku lat 90. znowu coś się tam miało zacząć dziać w tej sprawie. Cała masa pieniędzy gierkowskich została po prostu utopiona, ale potem, prawda, jak AWS i towarzysz Buzek, doszedł, prawda, do jakiegoś głosu do władzy, no po prostu rzecz ukręcił, kopalnie zostały zalane. Co się okazuje? Okazuje się, że wolna emisja metanu z naszych kopalni po prostu pokrywa całe 100% naszego zapotrzebowania. Nie musielibyśmy w ogóle nic importować ze Związku Radzieckiego. Mało tego, to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to jest taka. Chyba 3 czy 4, ja już mam to zapisane, ale nie mogę znaleźć, bo to nie mam czasu z tej chwili, to muszę się wysłowić. Kilka lat temu pan premier obecny, znaczy miniony, Tusk, sprzedał panu Kulczykowi chyba za 9 milionów dolarów złoże gazu konwencjonalnego i to bardzo po cichu było. Bardzo po cichu. Gdzieś tam się drobne wzmianki, prawda, przeszły. Złoże gazu konwencjonalnego zapewniające nam samowystarczalność gazową na 50. Dlaczego? Jak zwykle, tak jak o neodymie, prawda, z KGHM-u, tak jak o tym drugim, prawda, pierwiastku, przepraszam, za 2 kilo neodymu to można pół Warszawy kupić. Prawda?
Troszeczkę.
Dlaczego o tym jest w ogóle cicho? Znaczy, mógłby pan coś społeczeństwu postaram się powiedzieć na ten temat? Tak. Bardzo proszę.
Tak. Otóż wydobywanie węgla, metanu z pokładu węgla, czyli CBM, coal bed methane, czyli metan z pokładu węgla, to są technologie, które są stosowane w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, w wielu krajach i one mają dwie przyczyny. Po pierwsze, żeby ten metan zdobyć, mieć, ale po drugie także wyprzedzająco i tutaj Jastrzębska Spółka Węglowa jest naprawdę pod tym względem no, niedoścignionym wzorem w Polsce, a także dla wielu na świecie. Licznie klimatyzację w oto prowadzą. W 2006 roku uruchomili pierwszą taką instalację. Mają własną energię i tak dalej. Właśnie z tego, z metanu wydobywanego przed wydobyciem węgla kamiennego i w związku z tym pozbywają się zagrożeń wyrzutu gazów, wybuchu metanu i tak dalej. I w Wałbrzychu miałoby to jeszcze większą rację bytu. Tam są bardzo trudne warunki geologiczne, dużo trudniejsze niż gdziekolwiek indziej w Polsce. Natomiast stężenia w niektórych strefach metanu czy ciśnienie są przeogromne. Dowodem na to jest choćby to, że w Ludwikowicach bodajże w 30, nie pamiętam którym roku, czy 20 którymś roku, był największy w historii światowego górnictwa wypadek związany z wyrzutami i wybuchem metanu. Tam wtedy zginęło 186 chyba 6 górników, w tej chwili nie pamiętam, w jednym wypadku. I tego metanu rzeczywiście tam jest sporo i było sporo. Ta inwestycja miała sens, chociaż wtedy metan był generalnie relatywnie tani. To, że to zarzucono, no tak jak wiele i rzeczy, pan powiedział gierkowskie pieniądze, to były gierkowskie pieniądze, tylko były pieniądze, które my niedawno żeśmy przestali spłacać, bo część nam umorzono, część jeszcze powiększył Jaruzelski, więc to aż wreszcie przestaną mu pożyczać, no i słusznie, nie wiem dlaczego Tuskowi ciągle się pożyczało, bo przecież to było widać, no ale to widocznie scenariusz grecki nam grozi. Może to jest o to chodzi. Otóż tego metanu rzeczywiście jest tam sporo. Koncesje zostały wydane tam firmom niby na węgiel, ale ja nie wiem tak naprawdę na co. No zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. Nie potrafię skomentować tych leżących rur, nie oglądamy tej pewnie tak było, pewnie zapewne mamy rację. Jeszcze jedna rzecz, którą myśmy mieli, to koncesje na KGHM. Aha, tu już odpowiedziałem, jeśli chodzi o metale. Nie mam pojęcia, nie znam jakiejś wielkiej, powiedzmy, umowy o sprzedaży złoża, ale zapewniam pana, że chyba takiego złoża pojedynczego w Polsce nie ma specjalnie szans na odkrycie, które by jedno złoże zapewniało na 50 lat nasze potrzeby. To my w tej chwili wszystkie, łącznie nasze złoża, gdybyśmy przestali poszukiwać, tylko wydobyli to, co mamy, to jest, no, powiedzmy na 10 lat, to tak z górką. Tych, co mamy udostępnione w tej chwili. Wszystkie.
Dziękuję. Telefon mamy już następny. Bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jest pan na antenie.
Stanisław z Lublina. Witam ojca Marcina i gości w studio. Ja prowadząc do części tej telewizyjnej, tam była puszczona ta migawka z posiedzenia komisji sejmowej. No i tak oglądaliśmy to, jak to wyglądało. No,
całość tak, jest na mojej stronie internetowej, link, proszę zajrzeć tam.
Tak, no tragicznie to wyglądało, ale to z tego, co tam czasami jakieś są przecieki, że to jest normalność w Sejmie. Tylko po prostu za mało jest takich informacji w telewizji publicznej. Wiadomo, że dostęp jest znikomy opozycji, PiS-u, ale i prób nie ma. Czy to jakaś informacja przy pomocy konferencji prasowej? No mówił pan profesor o tym geologu głównym, że to jest specjalista od hamulców. No o takie rzeczy to właśnie trzeba ludziom, no, moim zdaniem przekazywać, ale nie tylko w telewizji TVN, bo my to wiemy wszystko z telewizji TVN, dużo rzeczy i to bardzo dobrze, że mamy taką telewizję, ale w mediach tych publicznych, bo duża część społeczeństwa no, ogląda tam może w większej części te publiczne media, także moim zdaniem to takie trochę zaniedbanie, jakoś takie oddanie pola walki przez PiS. Bo tak.
Jest, no, nie muszę zaprotestować od razu, przepraszam. No,
tak?
Co widział pan, jakby pan obejrzał wszystko? Przecież ja wychodziłem z siebie i stawałem obok. Posłanka jedna naprawdę no, robiła co mogła. No i co z tego? No przegłosowali i koniec. No ja co? No przecież co? No pójdę z ostrym narzędziem? No, no, no nie da się
no
więcej.
Nie.
No.
Panie profesorze, jeden
nic
człowiek...
Nic się nie da.
Nic nie zrobi, no... czy tam kto inny, pojedynczo. Ale po prostu jakieś protesty, no może na przykład teraz... Są te protesty w poszczególnych miastach odnośnie braku demokracji i tak dalej. To się rozmywa. Tego nikt nie zauważa. A zrobić jeden porządny, duży w Warszawie, no wtedy to będzie jakiś skutek. No bo no, moim zdaniem, bo tak, dlaczego cały czas przegrywamy? My się zastanówmy. To nie jest tylko jedna przyczyna, że ludzie źle głosują. Są jeszcze inne przyczyny. Jedni mówią, że nie ma na kogo głosować. Inna sprawa, że te liczenie głosów, to się powtarza, że nie dopilnowaliśmy. Ostatnio pan Jarosław Kaczyński był w telewizji TVN, no, tam przyznał, bo był taki telefon, że to było, przyznał, że to było zaniedbanie PiS-u. No, no i teraz, żeby to się nie powtarzało. Co by zrobić, panie profesorze i proszę ojca i proszę panów, może przedyskutujmy gdzieś i może wzmocnić, bo tak, i teraz się jednoosobowo podejmuje decyzję w PiS-ie, no bo no tak, taka jest prawda. Może te decyzje jakoś troszeczkę na niejednoosobowo, no żeby nie było tych i wpadek personalnych, na przykład ostatnia, no nie będę mówił, o co chodzi, a poprzednie takie były, no pan Marcinkiewicz, pani Kluzik Rostkowska była przecież szefem kampanii wyborczej prezydenckiej pana Jarosława, no i teraz ta ostatnia, no dlatego trzeba by jakoś to zastanowić się i to nie ma czasu, moim zdaniem, bo nie możemy czekać do wyborów sejmowych, bo po prostu może być już po nas. Także dziękuję i szczęść Boże.
Ja oczywiście dziękuję za to, no, przyjmuję to jako komentarz, ale kluczową sprawą jest jednak to, że no, żeby coś można było zrobić, trzeba być jednak dużą masą. Trzeba przekroczyć masę krytyczną, której ten rząd w Polsce, żeby przekroczyć tą masę krytyczną, której oni się przestraszą. To musi być naprawdę duża sprawa, w związku z tym każdy taki protest i tak dalej musi być duży, a to oznacza, że trzeba do tej Warszawy, czy gdzie on ten proces ma być, trzeba jednak się zmobilizować i pojechać. Nie 20, nie 50 autobusów, tylko 5 tysięcy autobusów i pociągi i tak dalej. I wtedy możemy mówić o poważnym proteście, którego się każdy rząd przestraszy, nawet bardzo reżimowy. Tak to według mnie jest.
I podejmujemy już następny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, jest pan na antenie?
Ja chciałbym do rozmów.
Tak, jest pan na antenie. Z kim mamy przyjemność?
Witam serdecznie ojca. Pozdrawiam i gości. I chciałbym do pana profesora pytanie.
A jak ma pan na imię?
Zygmunt z Podlasia.
Bardzo proszę, panie Zygmuncie.
Panie profesorze, ja chciałbym zapytać taką rzecz, czy pan coś o tym wie. Na terenie Podlasia, między Siematiczami a Ciechanowcem, taka wieś Stadniki, to było w latach 58 czy 59. Ja w tym czasie też pracowałem w tej geofizyce trochę, u inżyniera Białka. Tam w tej wsi Stadniki naleziono była ropa. I był wykonany otwór jak najbardziej i potem po jakimś czasie, a już tu było dużo takiego mowy, że miały wysiedlać tę wioskę i tak dalej, miało się rafinerę budować. Po jakimś czasie to przyjechali Ruscy, zabetonowali, bo to ich odnoga było i się na tym skończyło. Czy pan profesor coś na ten temat mógłby nam coś powiedzieć? Serdecznie pozdrawiam wszystkich gości i całą Radę Maryja. Dziękuję bardzo.
Nie znam tej sprawy, więc nie mogę powiedzieć. Tam w tej strefie nie spodziewałbym się dużych złóż. W strefie Siemiatycz, w okolicach Siemiatycz, tam wyniesienie sumienia. Raczej jest to, jeśli jest jakieś złoże węglowodorów, to nawet może niekonwencjonalnych. Naprawdę trudno mi jest się ustosunkować, po prostu nie słyszałem o tym przypadku. To tyle. Niestety nie potrafię więcej na ten temat powiedzieć. Są miejsca zapewne w Polsce. No nie byli. Czy było Rosjanom, kiedy mieliśmy rosyjską okupację tutaj, no rosyjskie wojska, więc okupacja. Przecież nie z woli narodu to one były, w związku z tym należy to tak traktować jako okupację. Czy tam, czy myśmy mieli jakieś zasoby, które Rosjanie by nie pozwolili nam eksploatować? Myślę, że sami by raczej eksploatowali, bo to przecież po to jest okupacja, żeby eksploatować jakiś kraj. Ponoć wydobyto u nas dość niewielkie, ale bogate rudy uranu. Przecież były wydobywana siarka i nawet specjalny szeroki tor budowany z Tarnobrzega, z okolic Tarnobrzega. Chyba do dzisiaj ten tor jest. Węgiel był wywożony do Rosji. Wiele innych rzeczy naszych. Za ruble transferowe albo jakieś inne tam dziwne rzeczy, które były bezwartościowe w obiegu międzynarodowym. W związku z tym nie sądzę, żeby było w interesie rosyjskim uniemożliwić tę eksploatację, bo mogli zrobić z tym wszystko. Jest to według mnie mało prawdopodobne.
I następne telefony już za chwilę, po przerwie muzycznej. Rozmowy nie dokończone. Bardzo proszę. Halo. Radio Maria. Halo? Jest pan na antenie?
Szczęść Boże, Radio Maria.
Tak, szczęść Boże, Radio Maria, jest pan na antenie?
A, dziękuję bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Ja na wieki wieków, amen.
Troszeczkę mam kłopot, bo z jednego telefonu odsłuchiwałem audycję, a z drugiego dzwonię.
A jak ma pan na imię i skąd telefonuje?
Max z Hamburga. Mam takie pytanie, ponieważ tak słucham z przerwami, może ono padło. Jedna rzecz, to tam była mowa o wyborach. Ja troszeczkę się pogubiłem, na czym to stanęło. Pan profesor jest posłem, to może odpowie, jaki sposób liczenia głosów będzie, bo wygrać wybory to miła rzecz, ale jeżeli tak będzie jak ostatnio, że to na rosyjskich serwerach, to widzę to tak dosyć no jako coś kłopotliwego, mętnie, ale to jest tylko takie poboczne pytanie. Ja mam taką sprawę dotyczącą właśnie tych spraw energetycznych, o których pan profesor mówił, gaz łupkowy. Generalnie ja pochodzę z Polski zachodniej, ale tak obserwuję sobie tą sytuację i myślę, że przyczyną, taką drugą przyczyną, dla której ten rząd jako taki robi wszystko, żeby do tego nie doszło. No oczywiście sytuacja się trochę zmienia. Teraz już byłoby to mniej korzystne, no ale w końcu może się za rok odwrócić. To jest to, że ten gaz łupkowy tak naprawdę leży na ziemiach wschodnich, które jak gdyby, jeżeli chodzi o sprawy polityczne, temu rządowi bardzo nie pasują. Nasycenie patriotyzmem, takie wrażenie odnoszę. Jest tam trochę większe, wyniki wyborów są nie takie, jakby ten rząd chciał i dlatego robią wszystko, ale to jest taki drugi temat, druga przyczyna prawdopodobnie. Robią wszystko, żeby te ziemie się nie rozwijały po prostu. Takim przykładem, to jest już takim bezczelnym zupełnie, to jest sprawa autostrady sprzed dwóch chyba miesięcy, kiedy Unia Europejska wykładała pieniądze na autostradę północ-południe, i która miała przebiegać tam chyba od Morza Czarnego do Morza Bałtyckiego przez Rzeszów, Lublin i Białystok. I tak na żywca po prostu pani Julia Pitera i młody Wałęsa i zablokowali to. Po prostu zablokowali, no, ponieważ tam są koalicje różne. Oni byli w takiej koalicji i są w takiej koalicji, która ma większość. Zablokowali to, żeby szła autostrada przez tę ziemię, podczas gdy wiadomo, że to jest komunikacja, to jest podstawą rozwoju gospodarczego. Po prostu, nie wiem, oni liczą na to, być może, że jeżeli będą robić wszystko, co w ich mocy, na szczęście nie udaje im się tak do końca, żeby te ziemie mniej gospodarczo znaczyły, to może, ja wiem, ludzie zaczną wyjeżdżać czy emigrować i wtedy dla nich to jest korzystne, bo tam, no wiadomo, że wyniki wyborów w tych stronach są nie takie, jakie oni by chcieli. Które zresztą ja bardzo popieram i te ziemie zresztą bardzo lubię i co roku wakacje na rowerze tam spędzam i uważam, że tam są wspaniali ludzie i te ziemie są, wcale nie są gospodarczo takie zapóźnione, jak się reszcie Polski może wydawać i są naprawdę, no dzielnie się trzymają. Jeszcze chciałem zwrócić uwagę na pewną taką rzecz, że ten temat jest bardzo, bardzo trudny. To znaczy on jest najważniejszy z tych wszystkich, które istnieją, to znaczy zabezpieczenie energetyczne i to, czym pan profesor się zajmuje, a jednocześnie najtrudniejszy. I bardzo trudno jest tym dotrzeć do ogółu Polaków, że to jest najważniejsza rzecz. I mnie się wydaje, że takim słabym miejscem to jest taka sprawa, za mała siła propagandowa, żeby o tym mówić. Ja niedawno swojej koleżance wspomniałem, że za mało propaguje się, za mało propagandy się używa w pewnych sprawach. Ona wspomniała, że no propaganda to kłamstwo. Otóż nie, no przecież to jest takie wyobrażenie. Jeżeli ktoś uczciwie używa propagandy, to to nie jest żadne kłamstwo, tylko to jest natężenie pewnej informacji. No wiadomo, że to się ludziom kojarzy, propaganda z komunizmem, no wiadomo, propaganda komunistyczna, kłamstwo.
No rozumiem, to już, tak, to już słowa, tak, tak.
Coś takiego, jak wojsko, czy w czasie II wojny światowej, tak. Państwo podziemne.
Rozumiem, bo to już w inny temat wchodzimy zupełnie. Ja nie chciałbym, żeby przechodzić
tak,
w inny...
Tak, ale jeżeli będzie się to tylko w sposób naukowy propagowało i docierało tylko tak wyrywkowo z tą informacją do ludności polskiej, do mieszkańców Polski, no to niestety to ten temat nie będzie dla nich tak ważny, jak powinien być. Bardzo dziękuję, przepraszam. Chciałem jeszcze zwrócić uwagę na to, że tam cały czas w tych sprawach bierze udział... partia, jak to się nazywa, PSL, ona tak gdzieś w cieniu, a przecież taką złą robotę robi. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże i pozdrawiam.
Szczęść Boże.
Cóż, no tutaj wchodzimy w sprawy wyborów, sprawy polityczne. Ja z definicji chcę się zajmować sprawami merytorycznymi, na którymi się znam, ale z drugiej strony ja może odpowiem fraszką, którą... bo takim moim hobby jest pisanie fraszek i tutaj ja mam właśnie wybory z punktu widzenia tej strony, która jest mi, powiedzmy, uważam, że jest, działa bardzo antynarodowo w ten sposób. Gdyby wybory w Polsce mogły przynieść zmianę, byłyby, bo powinny zostać zakazane. Jeśli nie przyniosą, bo fałszerstwo się uda, to niech wciąż sobie będą. Ludzie wierzą w cuda. Także tutaj dla pana jedną, ale jeszcze, jeśli ojciec mi pozwoli, dam inną. Chodzi o władzę. Ta się boi uczciwych ludzi i wyborów. Usuwa prawych sędziów i prokuratorów, policjantów, wojskowych, posłów, dziennikarzy, uczonych, urzędników, bankowców, lekarzy. Podsłuchuje, napuszcza i nie cofa kroków. Kąsa w przerażeniu, w szaleństwo, amoku na oślep, gdy o prawość człowiek podejrzany. Rząd platwostronnictwa, rząd skorumpowanych. Także zapraszam, zapewne pan dostanie, no nie ten tomik, bo ten tomik dopiero będzie wydrukowany, co przeczytałem, ale poprzednio.
I już mamy kolejny telefon. Halo, witamy pana profesora Jana Szyszko.
O, witam, szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam serdecznie pana profesora. No cieszę się, że słyszę pana profesora. Panie profesorze, no długo żeśmy pracowali.
Kilka demu godzin, żeśmy się jeszcze widzieli w Sejmie.
Tak, zresztą pracujemy do tej pory. Natomiast panie profesorze, no Polska jest unikatem pod względem zasobów energetycznych tych tradycyjnych. Tak jak pan profesor wielokrotnie podkreślał, mamy ogromne zasoby węgla kamiennego, tego tradycyjnego, dostępnego w obecnych technologiach spalania. Mamy w sensie wymiernym podobne zasoby węgla brunatnego. Mamy no, te możliwości odnośnie gazu łupkowego. Mamy wielkie zasoby geotermalne, o których wielokrotnie już mówili. Natomiast no, sytuacja polska energetyczna jest powiedzmy na źle. To bezpieczeństwo energetyczne w gruncie rzeczy polskie nie budujemy na własnych zasobach. Staramy się w jakiś inny sposób dywersyfikować dostawy, uzależniając się bardzo często od obcych technologii, od obcych źródeł energii. Panie profesorze, jak pan uważa, co zrobić, żeby Polska była bezpieczna energetycznie na bazie własnych zasobów energetycznych i w jaki sposób budować to bezpieczeństwo w tej jednoczącej się Europie? Czy mamy szansę, żeby odtworzyć to bezpieczeństwo na własnych zasobach energetycznych, czy wszystko już jest przegrane?
Panie profesorze, oczywiście mamy szansę, tylko ja już o tym więcej mówiłem, pokazywałem, pan profesor był w Sejmie, pewnie nie był w stanie tego widzieć w telewizji. Natomiast podstawową rzeczą, którą rząd Platformy Obywatelskiej, do której to jest ten cud Tuska, podniósł, wywindował ryzyko inwestycyjne do takiego poziomu, że tylko perfekcyjnie dobre złoża zrekompensowałyby to ryzyko. Bo przecież jeśli ktoś ma ponosi duże ryzyko, to musi mieć jakąś szansę na potężny zysk. Im większe ryzyko, tym większy zysk.
Jeżeli obniżymy ryzyko, to wtedy i gorsze złoża też nadają się eksploatacji i przynoszą zysk, najpierw do rozpoznania geologicznego. I w tej chwili w Polsce mamy taką sytuację, że państwo jest tak niewiarygodne, że tak niezorganizowane, nie ma pewności żadnej, więc nikt tu nie przyjdzie z miliardami. A skoro nie przyjdzie, to nie będzie poszukiwał. Skoro nie będzie poszukiwał, to nie odkryje i nie będzie eksploatacji. Jest proste. Póki nie będzie odtworzenia wiarygodności państwa, czy wzmocnienia wiarygodności państwa, i to trzeba, powiedzmy, to się da liczyć we współczynnikach różnych, ja bym powiedział, że to trzykrotnie trzeba poprawić tą wiarygodność państwa w tej chwili, żeby w ogóle mówić o możliwości zaproszenia inwestorów zagranicznych, żeby się po prostu nie błaźnić, nie oddawać 95% zasobów tylko po to, żeby w ogóle ktośkolwiek eksploatował, żeby dał pracę Polakom, bo przecież nie o to chodzi. My nie możemy sobie pozwolić na to, że będąc właścicielem sadu, który od pokoleń, powiedzmy, krowicą naszych ojców został wypracowany, my teraz ten sad oddajemy komuś i za czapkę gruszek czy za czapkę jabłek będziemy tam u niego pracować formalnie w jego już sadzie. No to tak się nie robi, a tak niestety do tego doprowadziła Platforma Obywatelska. Nikomu już się nikt nie inwestuje w tej chwili poważnych pieniędzy, chyba że dostanie gwarancje, które będą na poziomie rabunkowej eksploatacji Bantustanu. I tutaj już mówiłem, świetny artykuł, króciutki, ale świetny artykuł na ten temat Macieja Pawlickiego, jeszcze w dawnym uważam, że gdzie on właśnie Polskę porównał do takiego Bantustanu. To jest eksploatacja. I tak to, boję się, że tak to będzie wyglądało. Tak szybko to może nastąpić w zakresie węgla koksującego w Polsce, ponieważ jest to węgiel, który jest rzadkością, który jest w niewielu złożach. Jedyne, można powiedzieć, złoże w Europie, bo właśnie to ukraińskie zostało przejęte, czy zagrożone, albo można sobie powiedzieć, że w zasadzie go już nie ma w Europie, a w związku z tym pozostaje nam tylko nasze zasoby geologiczne węgla koksującego, a węgiel koksujący jest kluczowy do wytopu stali najwyższej jakości. No i dobrze jest go mieć po prostu pod nosem. No cóż mówić, najbardziej potentatem w produkcji stali są Niemcy, jakościowej stali przede wszystkim, z dodatkiem pierwiastków ziem rzadkich, które powodują, że stal zmienia swoje własności diametralnie, że da się robić magnesy, które gramowe magnesy mają tą samą moc co kilogramowe standardowe, a więc nadają się w lotnictwie, nadają się w technologiach kosmicznych i tak dalej, czy w komputerach, miniaturyzacji, w telefonach, gdzie to po prostu jest coś, tak? No i do tego jest potrzebny węgiel koksujący. Między innymi do tego, bo nie mówię tylko rzeczywiście do tego, to jest jeden z drobnych przykładów. I te złoża są w mojej opinii jedne z pierwszych, które mogą być zajęte. Tym bardziej, że Komisja Europejska chyba już z rok temu wyznaczyła, ustaliła, że mamy kilka kopalin na świecie, które mają największą istotność ekonomiczną, taki termin jest wprowadzony, istotność ekonomiczną, i wśród nich jest wanad, molibden, wolfram, magnezyt, czy magnez, i oczywiście węgiel koksujący, jako jedyne w sumie z energetycznych, chociaż węgiel koksujący nie jest energetycznym, w sensie paliwa nie służy do produkcji energii elektrycznej, a tylko właśnie do produkcji koksu. Więc tutaj jest to podstawowa sprawa. My mamy zresztą spore szanse na wanad, na molibden, ale te koncesje zostały praktycznie w całości oddane w ręce obcego kapitału, cichutko. No, za to odpowiada Platforma Obywatelska.
Dziękujemy też panu profesorowi Szyszce i pozdrawiamy.
Jeśli mogę jeszcze powiedzieć, no co zrobić? No, w zasadzie nie powinniśmy według mnie się specjalnie wychylać, co robić, poza takim ogólnym stwierdzeniem, no, przejąć władzę i odtworzyć wiarygodność państwa, usprawnić prawo, organizację państwa. Musi być powołana polska służba geologiczna, która będzie nad tym czuwała, i no to się znalazło już w programie Prawa i Sprawiedliwości. to musi istnieć. Przecież myśmy praktycznie to wszystko zrobili już w 2007 roku, kiedy byłem pańskim zastępcą. Pan doskonale te rzeczy pamięta i do tego trzeba po prostu wrócić. Może inaczej, może trochę inaczej. Niestety inni się już też obudzili i zorientowali, kilka lat po nas te rzeczy zaczynają robić. Łącznie z tym, co jeszcze kilka lat temu Niemcy nie, żadnego szczelinowania. Już w tej chwili mieliśmy tu przed chwilą wypowiedź eksperta naszego z zakresu prawa geologicznego i górniczego, który właśnie udokumentował, pojechał do Niemiec, patrzył, był w Bundestagu, przyglądał się w różnym agencjom i już widzi to, co Niemcy robią, to potem robi Unia Europejska, to, co wydaje w tym przynajmniej zakresie Unia Europejska, rodzi się w Niemczech. Także tak to niestety wygląda.
Kolejny telefon, bardzo proszę, Radio Maria, jesteśmy już na antenie, hello.
Dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Stanisław Siedlec. Witam wszystkich w studio, mam takie pytanie. Nawiązując troszeczkę do telefonu słuchacza, który dzwonił w sprawie złóż ropy na terenie Polski Wschodniej, okolica tam Siemiatycz, Sarnaków chyba. Chciałem zapytać pana profesora, no taką rzecz, czy słyszał w ogóle o takim układzie, który w 2003 roku został podpisany przez już Zjednoczone Niemcy, kanclerza Schrödera, a po rozpadzie ZSRR z nową Rosją prezydenta Putina o podziale wpływów gospodarczych w Polsce. Ustalono, że tereny na terenach polskich od zachodu Wisły są wpływy niemieckie, a od Wisły na wschód są wpływy rosyjskie. I to jest w kontekście korekty granic, które były przeprowadzane w latach jeszcze 50. na terenie Polski Wschodniej. To moje pytanie jest takie. Dziękuję.
Być może takie jakieś układy są, no ale ja niestety tego nie wiem. Naprawdę tutaj jest kilku specjalistów, którzy z pewnością dużo lepiej odpowiedzą na to pytanie. Mamy pana ministra Waszczykowskiego, mamy Bartosza Kownackiego, który tymi sprawami się interesuje. Także mamy Szczerskiego. Myślę, że mamy panią Annę Fotygę. No, na pewno Andrzej Duda może na temat coś wiedzieć, chociaż bardziej się prawem konstytucyjnym zajmował, ale myślę, że ich należy o to pytać. Ja naprawdę nie chciałbym mówić niczego, czego nie jestem pewien, albo co zostaje w sferze tylko domysłów. Staram się stać mocno na ziemi, patrząc, co jest w ziemi, po to, żeby to przyniosło Polakom dobrobyt.
I już mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria. Halo, jesteśmy na antenie.
Super.
Halo?
Tak, jestem.
Jest pan na antenie?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Mateusz z Warszawy. Ja bym chciał się odnieść właśnie teraz do tych ostatnich minut jeszcze dyskusji. Mianowicie tam zostało wspomniane o tak zwanych metalach z grupy ziem rzadkich. I mam takie dwa pytanka. Czy właśnie w Polsce też są jakieś złoża pierwiastków ziem rzadkich i czy one są w jakiś sposób eksploatowane? I pytanie drugie, no czy właśnie tutaj państwo widzą może też jakąś taką no, potrzebę, czy jakąś taką szansę, żeby jakoś rozwijać tutaj no, tą technologię ziem rzadkich, bo z takich artykułów naukowych można się dowiedzieć, że właśnie te pierwiastki też zostały zaliczone do takich pierwiastków strategicznych i powiedzmy też w racji tego, że głównie Chiny jakby no, kontrolują eksport tych pierwiastków, to właśnie dostęp do nich staje się taki ważny i istotny, bo tak jak też tam pan profesor wspomniał, one są wykorzystywane właśnie w takich zaawansowanych no, wyrobach, zaawansowanych materiałach, jak właśnie takie te magnesy czy inne urządzenia, które właśnie stanowią takie powiedzmy no, filary takiego rozwiniętego przemysłu. Także właśnie takie dwa pytania. Jaka tutaj jest sytuacja Polski w obszarze tych ziem rzadkich? No i czy właśnie rzeczywiście jest to jest to aż tak bardzo, powiedzmy, istotny problem, który jakoś nam będzie determinował, powiedzmy, rozwój. Tyle, dziękuję.
Pierwiastki ziem rzadkich, jeśli chodzi o ich wartość, no są droższe kilkukrotnie niż złoto. O tym trzeba pamiętać. Czasami nadzwyczajny sposób, mają nadzwyczajne własności. Niektóre z nich, tak jak wspomniane, neodym poprawia wielokrotnie jakość magnesów, ale na przykład ren do powłok wytrzymały jest używany. Taki ren jest eksploatowany przez KGHM. Jest nawet specjalna spółka powołana do tego przy KGHM. Inne pierwiastki też są tam, grupy platynowców przede wszystkim. To nie są jakieś kolosalne ilości, ale jeśli one by się same z siebie nie utrzymały, znaczy nie dałyby możliwości ekonomicznego wydobycia. Natomiast jeśli już jest miedź, jest wydobywane miedź, srebro jako główne kopaliny, to każda inna kopalina przy tym no jest jakąś wartością dodaną, prawda? No w tym wypadku, w przypadku pierwiastków ziem rzadkich także jest. Tym bardziej, że te pierwiastki ziem rzadkich są w skałach, które no niestety w sposób chyba dość nieprzemyślany wydano w zbyt dużej liczbie koncesji obcemu kapitałowi. Można powiedzieć, że w tej chwili, jeśli chodzi o metale, to w Polsce powierzchnia koncesyjna, która przynależałaby statystycznie dla Skarbu Państwa, to jest kilka procent. Może dwa, może trzy. Pozostała jest pod kontrolą obcego kapitału. To nie jest bezpieczne dla Polski i to był wielki błąd Platformy Obywatelskiej. Nigdy nie wydaje się wszystkich możliwych koncesji, po pierwsze, bo traci się marchewkę. Prawda? I po drugie, nie wydaje się tego inwestorom, pojedynczym, dużym inwestorom, a tak się stało. Co prawda, każda koncesja to jest osobna spółka, no ale spółka, zresztą z kapitałem założycielskim czasem 5000 zł. To jest żenujące. Ale to tak działa Platforma Obywatelska. Co za tym stoi? Jak to zostało zrobione? Dlaczego? Nie potrafię tego w sposób racjonalny wyjaśnić. To tyle. Zapraszam na moją stronę internetową, gdzie pan znajdzie znacznie więcej linków na ten temat moich wypowiedzi z Sejmu, publikacji prasowych, w naszym dzienniku, ale wszystko w linkach pan tam znajdzie z pewnością. W Gazecie Finansowej i tak dalej, i tak dalej. Na pewno znajdzie.
I kolejna osoba, bardzo proszę. Radio Maria, halo? Jesteśmy na antenie. Bardzo proszę. Halo? No nie wiem, czy ktoś nas słyszy tam po drugiej stronie. Skoro nie, to już weźmiemy następny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, halo? Jesteśmy na antenie.
Halo?
Tak, jest pan na antenie. Bardzo proszę.
Halo, słucham?
No to my słuchamy, Radio Maria.
Nie, to coś, jakieś połączenie skośne poszło.
To przepraszamy. Radio Maria, bardzo proszę. Halo?
Halo.
Jesteśmy na antenie.
Halo?
Jest pan na antenie, bardzo proszę.
Halo?
No, nie wiem, w czym jest problem, dlaczego coś tam się nie można połączyć. Radio Maria, bardzo proszę. Halo, Radio Maria. Halo, może dajmy sobie chwilę muzyki.
Ja mogę mówić.
Proszę, jeżeli jest temat, który trzeba poruszyć teraz właśnie.
Oczywiście, może byśmy wrócili do spraw związanych z dostawą gazu ze Stanów Zjednoczonych. Otóż w zeszłym roku, rok temu mniej więcej, byłem na spotkaniu Rady Atlantyckiej w Waszyngtonie, w Stanach Zjednoczonych, gdzie dyskusja była prowadzona. Miałoby to być poświęcone początkowo gazowi łupkowemu, ale ostatecznie zdominował temat potencjalna dostawa LNG, czyli sprężonego gazu do Europy, bo wtedy zaczęły się już poważniejsze ruchy na granicy, no już tam Krym był zajmowany i tak dalej. Ja wtedy napisałem zresztą artykuł w naszym dzienniku, przewidując, które części Ukrainy będą zajęte, że chodzi o tą wschodnią i południową Ukrainę, gdzie mamy poważne zasoby poważne zasoby geologiczne. No i rzeczywiście, potem to się kilka miesięcy później stało, że znowu zielone ludziki tam wychodziły. Natomiast Stany Zjednoczone przekazały taką informację. Nie jesteśmy gotowi do... To byli kongresmanowie, którzy jednak kongresmeni, którzy chcieli, żeby ten gaz był do Europy eksportowany. Powiedzieli, że nie jesteśmy gotowi do eksportu. Brak nam instalacji odpowiednich po tej stronie wybrzeża. A ponadto kraje, które najbardziej tego potrzebują, powinny być gotowe do tego. Polski gazoport... niby miał być gotowy do końca 2014 roku, ale już i Amerykanie się spodziewali, że nie będzie gotowy. No i rzeczywiście, wiadomo, już 2014 nie ma. Pierwsza data to była 2011, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości tą decyzję podjął w 2006 roku. 2015 minie i nie będzie, nie wierzę w to, ponieważ zbyt długo to trzeba by jakiś naprawdę nadzwyczajnych kroków użyć, coś raczej na poziomie triku typu przejezdność autostrad. Na ten temat Państwo znajdziecie zresztą film na mojej stronie internetowej o przejezdności autostrad, na czym to w ogóle polegało. I dopiero wtedy być może da się jakiś tam gaz zatłoczyć, ale to może być znowu na poziomie na przykład takim jak pewna historia, że Donald Tusk jeździł na wybrzeże, czy gdzieś jeździł i tam i pokazywał się na tle płonącej jak zwane świeczki z gazu łupkowego, a ponoć, tak jak mi twierdzi osoba, która tam była, że po prostu przywieziono gaz w cysternie, w bańce i tam się wypalił i tyle się, i tamtym coś się skończyło. Wcale nie był z otworu.
Mamy telefon, bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi z Gorza Śląska. Ja mam pytania do pana profesora. Swego czasu była bardzo głośna sprawa. Bardzo czy nie bardzo, ale była głośna na temat produkcji, czy tak, raczej produkcji paliwa z dwutlenku węgla. Więc co, moje pytanie główne. Co z tym jest? Właśnie, czy po prostu to zostało w planach, czy jest już opatentowana technologia, czy jak sprawa w ogóle wygląda? Dziękuję.
Otóż powiem tak, tą rzecz rozdmuchało PSL, więc trzeba by tutaj powiedzmy nadekspertów PSL-owskich pytać o to, ewentualnie koalicjanta Platformy Obywatelskiej. Trzeba jednej rzeczy pamiętać. No, żeby coś było możliwe do wykonania, to nawet gdyby to miało być perpetuum mobile, prawda, samonapędzające się, to musi jednak być bilans energetyczny tutaj zamknięty. No, jeżeli ktoś chce... Na czym polega spalanie? Spalanie polega na tym, że pierwiastek węgiel łączy się... Jeden atom węgla łączy się z dwoma atomami tlenu, powstaje CO2. To jest takie czyste, najlepsze spalanie. W związku jest jakaś ilość energii. I teraz chcąc CO2 zredukować do węgla, czy do węglowodorów na przykład i tak dalej, trzeba dokładnie tą samą ilość energii dostarczyć. Więc skąd ją trzeba wziąć? Oczywiście najprostszym sposobem, najbardziej wydajnym, jest asymilacja przez rośliny, ponieważ rośliny używają do tego celu promieniowania słonecznego. Mogą być to rośliny zaawansowane, takie jak drzewa, prawda, tak zwane makrofyty, a mogą to być jakiś plankton. To wszystko się robi, to się robi na świecie. Oczywiście może by to mogły być jakieś procesy, zjawiska nieorganiczne i nad tym próbowano pracować, ale według mojej wiedzy to się ciągle nie zamyka i chyba nie ma czego tak naprawdę patentować, żeby to się samo bilansowało. Chyba jeszcze długo nie. Daj Boże, żeby się to udało, ale jestem coś co do tego sceptyczny, co nie znaczy, że nie ma to racji bytu. Czasami jest tak, że się opłaci coś zagospodarować i dołożyć nawet trochę energii, po to, żeby jednak na przykład jakiś obowiązuje handel emisjami, że trzeba płacić za emisję, to jeżeli mniej będzie się płaciło za więcej za emisję niż za tego, za to, żeby jednak to się opłaciło produkować z dwutlenku węgla, no to wtedy będzie się to, no to trzeba wtedy skalkulować. Na razie ja bym dość daleko od tego był, tak jak na przykład ze zgazowaniem węgla, gdzie oczywiście to się powinno udać i ja robiłem od wielu, wielu lat badania na ten temat geochemiczne, z tym, że jest jedna podstawowa rzecz, za którą trudno mi w skali przemysłowej, żebym wziął odpowiedzialność, na przykład będąc głównym geologiem kraju. Otóż produktem ze zgazowania podziemnego węgla, przechodzę do innego tematu, jest CO. CO, skrajnie trujący gaz, czad. Nie ma struktur geologicznych idealnie szczelnych. W związku z tym w Polsce wszędzie mamy spore zagęszczenie ludności, szczególnie tam, gdzie występuje węgiel, prawda? Był węgiel, przemysł się zaczął pojawiać i wtedy coraz więcej ludzi na tym kilometrze kwadratowym zaczęło mieszkać. Największe zagęszczenie właśnie mamy na Górnym Śląsku w Polsce. W związku z tym nie da się dzisiaj zapewnić bezpieczeństwa takiego, że jeśli będzie pyroliza pod ziemią głęboko, prawda, czyli rozkład węgla w warunkach niedoboru tlenu, musi powstawać CO, a skoro będzie powstawał CO, to może nastąpić zawsze w wyniku wysokiej temperatury, ciśnień i tak dalej, jakieś rozszczelnienie górotworu, tym bardziej, że on jest spękany niesamowicie. W wielu wypadkach w ogóle nie znamy, nie wiemy o tym, że jakieś uskoki istnieją, nie ma rozpoznania geologicznego, w związku z tym przez nie może się uwalniać CO, a to oznacza potężne niebezpieczeństwo dla okolicznych ludności w promieniu wielu kilometrów. Ja bym takiej koncesji nie wydał. Na dzisiejszych technologiach absolutnie nie.
Kolejna osoba. Bardzo proszę, Radio Maria. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, jest pan na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam serdecznie ojca prowadzącego i pana profesora i pana prawnika. Więc ja chciałem zadać takie pytanie i kwestię poruszyć.
Jak ma pan na imię? Skąd?
Marian z okolic Bielska-Białej. Więc jak się to stało, że Rosjanie weszli w posiadanie koncesji na wydobywanie gazu i ropy na Podkarpaciu, którym sprzedała niemiecka firma, nie? Jakim prawem to znowu doszła niemiecka firma do tego do własności, że potem zbywają na rzecz Rosjan, a to jest na tyle sprawa groźna, że po prostu Rosjanie wykorzystują to do swoich celów politycznych, tak samo konfliktów różnych mogą to wykorzystać. Ponadto następna sprawa to złoża węgla w województwie lubelskim, gdzie australijska firma geologiczna wyszukała złoża, czy nabyła to już i kto wie, czy nie będą oni to wydobywać. No, także sprawa kolonializmu w Polsce jest już na tyle aktualna. Tak samo wykup ziemi, to tak samo się sprowadza, bo ziemia ma nie tylko ziemię jako orna, ale bogactwo ziemi też jest znaczne i różne złoża tam można wydobywać. Ponadto, jeżeli chodzi o węgiel, no to ta dekarbonizacja to też szkodzi Polsce, bo Niemcy od czasu wybuchu awarii na Fukushimie to wybudowali może z 12 czy 15 elektrowni na węgiel. Im się to opłaca, nam się nie opłaca. To po prostu no, Niemcy to stawiają warunki, hegemony takie, że podporządkowują sobie te słabsze państwa narodowe, chcą po prostu dążą do ich likwidacji. No a jeżeli chodzi o Jastrzębską Spółkę Węglową, gdzie tam pracowałem ostatnie 10 lat jako metanometry, no to też, tak pan mówił, no jest klimatyzacja na Pniówku. U nas w Jastrzębskiej Spółce, czyli na Krupińskim, też była taka stacja odmetanowania, gdzie no korzystała i pralnia, i okoliczne bloki tak samo tak, korzystały z tej...
Duża sprawa, naprawdę.
Z metanu. No.
To mogę już dzisiaj powiedzieć, ponieważ ja ustanowiłem tutaj, będąc zastępcą profesora Szyszko, głównym geologiem kraju, wiceministrem środowiska, ustanowiłem taką nagrodę, nazywała się Geologia Nagroda. To było konkretne, 2008-2009 miało być. I poważnym kandydatem właśnie była Jastrzębska Spółka Węglowa właśnie za technologii odmetanowienia i użytkowania tego metanu, bo to nie tylko chodzi o to, żeby metanu się pozbyć, puścić do atmosfery, tylko żeby wykorzystać jako kopalinę towarzyszącą. To jest naprawdę wielkie, naprawdę pionierskie osiągnięcie. Za inną nagrodę wcześniejszą i to dostali, to był PGNiG i Instytut Nafty i Gazu. Zbiorczą nagrodę taką dostali za EGR, czyli zwany Enhanced Gas Recovery, czyli wypychanie dwutlenkiem węgla i siarkowodorem, wypychanie resztek metanu ze złoża, co w tej chwili spowodowało, że chyba pobili rekord świata w efektywności wydobycia złoża. Mają ponad 99% wydobytego metanu, co normalnie jest nie do uzyskania w żadnych warunkach geologicznych. Po prostu no, rewelacja. Tutaj trzeba Instytut Nafty i Gazu, PGNiG za to bardzo pochwalić. Pokolenia nad tym pracowały. Profesor Ciechanowska, szefowa Instytutu, pan profesor Lubaś, cała grupa z PGNiG. Tutaj rzeczywiście trzeba wymienić pana profesora Tora, Zagórowskiego, całą grupę, która no, oczywiście ludzie techniczni, którzy przy tym pracowali, tak jak pan, ale to też jest wielka naprawdę sprawa posuwająca polską geologię, górnictwo bardzo do przodu. Ten najlepszy, no, to, że inni mogą nas naśladować, tak jak próbowali, ale teraz już nie ma czego naśladować, prawda? Jeśli chodzi o gaz w łupkach, nie ma czego, bo o tym już tutaj mówiłem. Pan jeszcze wspomniał o... niestety zapomniałem.
Ale pan jest z nami.
Jest jeszcze na antenie. Pan jeszcze coś innego wspominał na początku, ale to, przepraszam, wypadło mi z głowy. Nie zanotowałem, a szkoda.
No, chodziło o nabycie przez Rosjan.
A, tak, już. Wiem, o co chodzi. Wiem o...
gazu łupkowego nie, to i nie, ropy. Właśnie.
Po pierwsze, nie dotyczy to gazu. Tam może być gaz łupkowy wcześniej, ale to są według mojej wiedzy na węglowodorem konwencjonalne koncesje na poszukiwanie. Otóż Polska jest w Unii Europejskiej, w związku z tym nie może dyskryminować firm Unii Europejskiej. Firma z Unii Europejskiej nabyła te koncesje i te koncesje wraz z pakietem, ja o to pytałem na jednej z komisji, obiecano mi szczegółowe informacje, jak dotychczas ich nie dostałem, będę się w związku z tym upominał. Otóż tam chodziło o współczynnik, CAPEX i inne takie dotyczące inwestycji, to nie będę w to wchodził między innymi, ale ta firma po prostu sprzedała spory pakiet swojej jednej ze spółek, która posiadała znowu te koncesje, więc to można powiedzieć, stało się to w wyniku nieszczelności polskiego prawa. Nad tym miała dbać Polska Służba Geologiczna, którą myśmy chcieli powołać już w 2007 roku. Niestety się nie udało, rząd skończył swoją misję i a Platforma wyrzuciła to w kosz. Drugi raz złożyłem podobny, poprawiony projekt i też nie został uwzględniony, a on rozwiązuje wszystkie problemy związane z własnością kopalin w Polsce i zyskiem. Otóż chcę pana zapewnić, że nie jest problemem w państwie, jeśli państwo posiada kopaliny, że ktoś dostaje koncesję, kto ma obcy kapitał. To nie stanowi żadnego problemu. Problem oczywiście lepiej, żeby to były polskie firmy, ale ja już mówiłem tu o podatkach i tak dalej. To jest może paradoks, ale jeśli firma wykonuje uczciwie swoją pracę i ma uczciwie dobrze policzone zyski i dzieli się z nim ze skarbem państwa, ze społeczeństwem lokalnym w formie różnych podatków od eksploatacji, które trafiają do poszczególne konta, dzieli się z gminą i tak dalej, i tak dalej, to wszystko jest w porządku. Gorzej, jeżeli wykonuje coś, co nie jest podyktowane interesami ekonomicznymi, a jakimiś politycznymi, prawda? I tutaj trzeba uważać. Znowu Polska Służba Geologiczna miała nad tym, miała to kontrolować, miała sprawdzać wiarygodność inwestorską i tak dalej. No, niestety nie odmówiono powołania jej PO-PSL. Nie chciała tego powołać z prostej według mnie przyczyny. No, jeśli nie ma kontroli, to można robić, co się chce. Jest duża uznaniowość. Tutaj miał być organ państwowy, niezależny w dużym stopniu. Nie agencja, tylko organ państwa, który miał być także współwłaścicielem tych kopalni, reprezentować Skarb Państwa. Nie dałoby się tutaj łatwo manipulować, oszukiwać, zmieniać właścicieli, nie składać raportów, tak jak coś też było w gazie w Łupkach. Proszę Państwa, no, w gazie w Łupkach to NIK wykazał, większość rdzeni nie trafiła w ogóle do rdzeniowni, które miały wrócić, a te, które nawet trafiły, to nie były w wielu wypadkach skrzynki otwierane, w których to powinno być. Nie wiadomo, co tam było, a proszę Państwa, trzeba pamiętać to, że na przykład rdzeń takiego łupka, waga, kilogram, mniej więcej jest wart tyle, ile kilogram złota. I to zostało po prostu zmarnowane. Nic z Polska nie ma z tych odwiertów przeprowadzonych, albo bardzo niewiele może tak, przeprowadzonych przez obcych inwestorów. Wszystko zostało co najwyżej, co polskie firmy zrobiły na własny koszt. Czyli myśmy pozbyli się kontroli nad koncesjami. Dzisiaj tak większość tych koncesji zostały zdane, ale to ze względu na nieudolność rządu i to nieudolność ze znakiem zapytania, czy tylko nieudolność. No a z drugiej strony wydaliśmy ogromną ilość informacji geologicznej praktycznie za darmo, bez kontroli. Ona poszła w obieg i na tym, czyli według mnie ponieśliśmy poważne i podwójne straty, krótko jako naród.
Czyli tak już sumując naszą audycję, no jest problem z podejściem Sejmu, może z podejściem rządu do geologii, do surowców w naszej ojczyźnie. Widzimy jakieś pogarszanie się organizacji państwa w tym obszarze.
I wykluczenie Sejmu z możliwości funkcji kontrolnych i ustawodawczych w praktyce. Tak, to jest podstawowa sprawa.
Tak, bo zawsze można szybko przegłosować większością
tak,
i tyle.
Tak, tak.
I przerwać obrady, w ogóle nie odnosząc się do merytorycznie do różnych argumentów.
Dokładnie tak. Niestety tak się dzieje. Zaglądajcie Państwo na tą stronę internetową, gdzie są te linki na ten temat. Nie tylko tu, tam jest także pokazane, jak odrzucano dezyderat w sprawie gazu w Łupkach na komisji. No, zachęcam Państwa, żeby trochę czasu na to poświęcić, bo tego w mediach przyrządowych nie ma. Manipulacje mediów przyrządowych są tak potężne, że będziemy słuchać o jakichś kotkach na drzewach, ale nie. Co inne, ciekawe może, ale tych podstawowych rzeczach, które Polaków nie powinny interesować, nie usłyszymy.
Usłyszeliśmy też, że mimo, że mamy wiele surowców w Polsce, to mamy bardzo niską pozycję wśród krajów Unii Europejskiej, nawet to prawo europejskie bardziej nam jakoś...
My nie potrafimy No, potrafimy, tylko że mamy barierę w postaci PO-PSL, żeby w odpowiedni sposób aplikować prawo europejskie, bo to prawo europejskie zwykle jest dość, nie zawsze, ale jest dość elastyczne i je można tak wdrażać, żeby to było w naszym interesie. To przykład tego CCS-u to jest bardzo bardzo dobry, że Polska nadto gorliwie wdrożyła CCS i zamiast na tym coś ewentualnie zyskać, to my tylko możemy, bo jesteśmy zagrożeni w tej chwili. Bardzo jesteśmy zagrożeni, trzeba będzie się z tego...
Czyli wydać. To składowanie dwutlenku węgla, a przypomnijmy, że Niemcy są bardziej nastawione na transport
tego.
Tak,
na transport,
niż na składowanie.
Oni zainwestowali w wychwyt i transport dwutlenku węgla, a nie w składowanie. My mieliśmy składować, przecież wiele milionów na to wydano, bo z budżetu państwa poszły na to pieniądze, rozpoznanie struktur geologicznych. Bełchatów do tego kupę milionów dołożył, Kędzierzyn, zakład w Kędzierzynie. Oni się oczywiście do tego specjalnie nie przyznają, ale niestety to tam poszły według mnie naprawdę spore pieniądze plus jakieś państwowe. Tusk nigdy za to nie odpowie pewnie.
Bardzo dziękuję za ten program panu.
Szczęść Boże, serdecznie zapraszam do odwiedzania mojej strony internetowej.
A ja przypomnę, że naszym gościem wcześniej, bo musiał niestety szybciej opuścić studio, był pan Mateusz Mamczar, prawnik, specjalista sprawa geologicznego i górniczego.
I jeśli jeszcze mogę, dzisiaj już kończy się dzień, ale pozdrowić wszystkich Józefów, Józefy, Józefiny, moja mama ma na imię Józefa, więc szczególnie dzisiaj składam jej jeszcze raz życzenia. No i pozdrawiam wszystkich Polaków, radiosłuchaczy. Proszę Państwa, musimy się wziąć razem, zdyscyplinować i najpierw wygrać wybory prezydenckie, a potem parlamentarne. Wtedy będziemy potrafili Polskę zrobić audyt i naprawić Polskę, uwolnić ją od tych złych mocy, które w tej chwili rządzą.
Dziękuję panu profesorowi Mariuszowi Orionowi Jędryskowi, który jest posłem na Sejm Rzeczypospolitej, dawniej głównym geologiem kraju. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo Państwu, dziękuję wszystkim, którzy telefonowali. Jest 23:36.